Audycja dla małżonków i rodziców.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Bardzo serdecznie pozdrawiamy słuchaczy Radia Maryja. No i dzisiaj wyjątkowo nie ma w studiu pani Elżbiety i pana Lecha Polakiewiczów, którzy prowadzą audycję dla małżonków i rodziców z powodu lekkiej niedyspozycji zdrowia. Pana Leszka życzymy zdrowia i powrotu, na pewno nas słucha. Natomiast jest gość wcześniej umówiony, zapowiedziany, pani psycholog Zofia Wielgus. Bardzo serdecznie witamy w naszym studiu i audycji.
I będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.
Teraz zawsze.
Ja witam serdecznie ojca, witam ojców redemptorystów, ojca dyrektora. I bardzo serdecznie pozdrawiam właśnie państwa, Elżbietę i Leszka Polakiewiczów. Życzę zdrowia i Bożego błogosławieństwa.
Pani Zofio, może kilka słów o sobie na początku, tak żebyśmy... Jest pani psychologiem, zajmuje się psychologią dziecięcą.
Tak, jestem psychologiem i całe życie pracowałam w służbie zdrowia, w poradni zdrowia psychicznego dla dzieci w wieku od, można powiedzieć, od 0 do 18 roku życia.
Pięknie. Czyli no, te początki są bardzo ważne, o dzisiaj o nich mówimy, pierwsze lata życia, bo temat rozmów w domu czy w przedszkolu, przygotowanie dziecka do nauki. Jak właśnie to wygląda? Więc bardzo ważny czas, jak się okazuje, w życiu człowieka, to jest dzieciństwo. Dzieciństwo, mówimy, rzutuje, jest wpływa na całe późniejsze życie dorastającego i dojrzałego człowieka. W dzieciństwie poznajemy pierwsze wartości, pierwsze kolory, pierwsze obrazy, pierwsze smaki, pierwsze wrażenia, odczucia dobra i zła nawet, prawda? I tak samo w dzieciństwie się kreuje nasza zdolność do uczenia się. Całe życie się uczymy, ale zaczyna się to wszystko w dzieciństwie, a jak się dowiedziałem przed programem parę minut, czwarty rok życia jest przełomowy. Bardzo proszę, pani psycholog.
Dziękuję bardzo. Tak, to prawda, że okres przedszkolny wydaje nam się, że dotyczy małego dziecka, ale naprawdę to jest bardzo ważny okres w życiu dziecka i w życiu człowieka. Musimy pamiętać, że dziecko to przyszły dorosły. Dorosły to duże dziecko. I kiedy mówimy tutaj o przygotowaniu dziecka do nauki, to chciałabym się na chwileczkę cofnąć jeszcze do okresu prenatalnego, żeby radiosłuchacze mogli jakby też wdrożyć się i zrozumieć, dlaczego jestem za tym, żeby dziecko przygotowywane było do nauki w domu. I w wieku prenatalnym rozwija się nie tylko dziecko fizycznie z każdym miesiącem okresu prenatalnego, kiedy mama przygotowuje się do urodzenia dziecka, ale bardzo wcześnie, bo już w 21 dniu życia funkcjonuje serduszko dziecka, a od 7 tygodnia poza rozwojem fizycznym dziecka rozwijają się zmysły. Pierwszym zmysłem jest dotyku, potem węchu, potem jest zmysł też bólu, dźwięku i w ten sposób dziecko kontaktuje się już ze światem zewnętrznym, a przede wszystkim ze swoją mamą. W tym okresie prenatalnym jest ważne, żeby mama po prostu przygotowywała się do urodzenia dziecka, ale w taki sposób, w jakim chciałaby, żeby jej dziecko wyglądało i jakiego pragnie dziecka. Jeśli pragnie dziecka mądrego, jeśli pragnie dziecka dobrego, jeśli pragnie dziecka, które będzie naprawdę spokojne i z którego będzie dumna, to te jej pragnienia mogą się spełnić. Absolutnie mogą się spełnić i to nie zależy od statusu materialnego rodziny, ani od wykształcenia, tylko od tego okresu prenatalnego. Te wszystkie wrażenia zmysłowe, dotykowe, słuchowe, to wszystko dziecko przynosi po urodzeniu. Kiedy po urodzeniu odcinamy pępowinę, to nie odcina się tych wszystkich przeżyć dziecka z okresu prenatalnego. Te wszystkie przeżycia przedurodzeniowe towarzyszą dziecku po urodzeniu. I dlatego jest bardzo ważne, żeby ten pierwszy okres był w tym pierwszym okresie życia, żeby to rodzice opiekowali się dzieckiem. Bo dziecko przychodzi z tymi doświadczeniami, z tą pamięcią. Dziecko po urodzeniu pamięta to bicie serca swojej mamy, zapamiętało ten dotyk, zapamiętało te słowa, które mama do niego mówiła w okresie prenatalnym i kiedy bierze noworodka na ręce, to ono, i każda mama to poświadczy, to ono szybko się uspokaja. Dotyczy to również taty, jeśli towarzyszył w tym okresie mamie i kiedy razem rodzice przemawiali do tego dziecka, kiedy modlili się w intencji o zdrowie tego dziecka, kiedy modlili się z tym dzieckiem w okresie prenatalnym. Dziecko to wszystko przynosi na ten świat. I teraz, mając tę pamięć przedurodzeniową, po prostu dziecko czuje się bezpiecznie w ramionach matki. I kiedy matka to dziecko pielęgnuje, kiedy do niego przemawia, ono po prostu szybciej rośnie, staje się spokojne, lepiej śpi i łatwiej nawiązuje kontakt. Maleńkie dziecko, kilkutygodniowe, już potrafi odróżnić, że jest w ramionach mamy albo obcej osoby, nawet bardzo życzliwej, czy cioci, czy babci. Uspokoi się szybciej w ramionach mamy, dlatego że to jest ten dotyk, który ono poznało już po siódmym tygodniu życia. To jest ten głos, z którym się zapoznawało już po 11 tygodniu życia płodowego. I to jest to bicie serca, do którego dziecko jest przytulone. Dlatego to jest bardzo istotne i ważne. I teraz, kiedy mówimy o tym właśnie rozwoju takim psychoruchowym w tym okresie, że w domu dziecko pozostając z mamą szybciej rośnie, szybciej rozumie, jest pogodniejsze, chętniej śpi, to również to dziecko, te okresy i etapy rozwojowe, które są trudne w każdym rozwoju dziecka w okresie przedszkolnym, takie jak ząbkowanie czy nawyk treningu czystości, jest łagodniejszy. A kiedy dziecko ma mniej więcej 3 latka, między 3 a 4 rokiem życia, kiedy zaczyna używać zaimka ja, bardzo ważnego w życiu dziecka, to w tym czasie też rozwija się w dziecku jakby taka tożsamość. Poznaje, to są pierwsze kroki tożsamości dziecka. Kiedy dziecko zaczyna używać zaimka ja, moje, dla mnie, wtedy też rodzice obserwują, że dziecko staje się przekorne. Ale kiedy jest wychowywane w domu, to ta przekora nie jest tak nasilona, bo dziecko po prostu wiek przekory przechodzić musi i nawet dobrze, jeżeli je przechodzi w wieku takim zgodnym z wiekiem życia, natomiast jest ta przekora łagodniejsza. I wraz z wiekiem przekory następuje około 4 roku życia, możemy powiedzieć, eksplozja rozwoju intelektualnego dziecka. Zdrowe dziecko jest już dobrze sprawne ruchowo, ma dobrze rozwiniętą mowę czynną, posługuje się już dobrze prostymi zdaniami, ale już bardzo dużo rozumie. I w tym czasie dziecko po prostu bez wysiłku bardzo szybko uczy się wszystkiego, co je otacza. Uczy się bardzo szybko nowych słów, uczy się bardzo szybko nowych zachowań, uczy się bardzo szybko gestów. Jest to nauka bez wysiłku. Niejednokrotnie się mówi, że 4-latek to jest po prostu geniusz, który bez wysiłku szybko wszystko w lot chwyta. I teraz to dziecko, które tak bez wysiłku wszystko szybko chwyta, też bardzo długo wszystkie przeżycia, wszystkie sytuacje, wszystkie słowa, które słyszy, zachowuje w swojej pamięci. I czasami ta pamięć u dziecka i te słowa, i te gesty, i te wypowiedzi zostają w dziecku nie tylko na czas przedszkolny, ale one zostają w dziecku na całe życie. I teraz lęki dziecka, niepokoje dziecka z tego okresu przenoszą się na dalsze etapy życia dziecka. Obecnie, kiedy rodzice i bardzo słusznie mają niepokój, że przedszkolaki są w jakiś sposób tutaj tak nagabywane różnymi niewłaściwymi ideologiami, to troska rodziców i niepokój jest absolutnie zasadny, ponieważ, tak jak powiedziałam, jeżeli w czteroletnie dziecko wkodujemy niewłaściwe zachowanie, nie będzie łatwo można je odkodować w późniejszym okresie, a nawet nigdy w życiu. I teraz to jest ten jeden motyw, dla którego warto, żeby dziecko było w domu. Ale też warto, żeby dziecko było w domu z rodzicami, chociażby dlatego, że nigdy w życiu rodziców już nie pojawi się taki okres, kiedy będą mieli do dyspozycji, można powiedzieć, na 100% swoje własne dziecko. I w dodatku takie dziecko, które jest bardzo ufne, które we wszystko wierzy i które jest po prostu łatwe do tego, żeby je uformować tak, jak sobie tego życzą rodzice. Bo dziecko po prostu wierzy rodzicom bezgranicznie. A trzeci powód, może nawet najważniejszy i powinien być na pierwszym miejscu i jest absolutnie prawdziwy, a nie po to mówię rodzicom, żeby w jakiś sposób ich dowartościować, to jest to, że rodzice są osobami niezastępowalnymi. I w rozwoju dziecka, właśnie w tym wieku przedszkolnym, ale i późniejszym, wszystkie błędy rodziców po prostu stwarzają nieszczęście w życiu dziecka. Wszystkie prawidłowe zachowania rodziców sprawiają, że dziecko po pierwsze czuje się bezpieczne, poza tym ma motywację do wykonywania różnych czynności, jest pogodne i przede wszystkim ma w sobie bardzo, przejawia wszelką inwencję. I teraz takie, jeżeli powiemy, i to jest przecież prawda, że dziecko jest darem Bożym, to wszystkie talenty, które w dziecku tkwią, są możliwe w 100% do rozwoju właśnie wtedy, kiedy dziecko jest pod opieką rodziców. Bo mama po prostu jest najbliższą dziecku i dziecku już znana. Jeśli dzieci są w żłobku albo w przedszkolu około trzeciego roku życia, to wychowawcy przyjmują jako rzecz taką już do zrozumienia, że dziecko może się adaptować od miesiąca do trzech. Ale kiedy mówimy o adaptacji dopuszczalnej dziecka do przedszkola, to dziecku w tym okresie adaptacyjnym towarzyszy stres. Przede wszystkim dlatego, że dziecko pozostaje na kilka, a czasami więcej niż kilka, nawet do 10 godzin poza ramionami, poza mamy, poza głosem mamy i poza jej opiekuńczością. To jest też bardzo ważne. Dziecko wtedy czuje się zagubione. I powód też jest taki, że do naszego prawidłowego rozwoju potrzebne są do rozwoju tożsamości dziecka. Nie tylko jest potrzebne odpowiednie odżywianie, sen, wypoczynek, zadbanie o to, żeby dziecko miało wszystko, co jest potrzebne do jego rozwoju, ale też potrzebne jest to, żeby dziecko, poznając swoją tożsamość, miało okazję w ciągu dnia bardzo często używać podstawowych i najważniejszych dla niego słów mama i tata. Wydaje się, że to nie jest takie ważne i że w końcu dziecko, jak wróci z przedszkola, będzie do mamy mówiło mamo i tato, ale nie będzie mówiło przez ten czas dnia, czy przez ten czas doby, w którym to dziecko jest potencjalnie najbardziej sprawne, w którym jest potencjalnie najbardziej chętne do pracy, bo to też wynika z fizjologii dziecka i człowieka, że rano mamy więcej ochoty, mamy więcej zapału, mamy więcej możliwości. I wtedy dziecko nie używa tych podstawowych słów. Nie używając tych podstawowych słów, po prostu w jakiś sposób nie jest zintegrowany ze swoją rodziną, nie jest zintegrowany z rodzicami. Inny powód też jest taki, że rodzic, kiedy zależy mu na dobrym wychowaniu dziecka, a wysyła dziecko do przedszkola albo wcześniej jeszcze do żłobka, to też prosi dziecko, przypomina dziecku, w jakiś sposób je prosi, tłumaczy, żeby było grzeczne, żeby słuchało tej cioci i tamtej cioci i żeby grzecznie się zachowywało, to jak wróci z przedszkola, czy jak wróci ze żłobka, mamusia przygotuje dla niego niespodziankę. Ze strony rodziców jest to zasadne i słuszne, ale jaki jest przekaz od rodzica? Że trzeba słuchać konkretnej cioci takiej czy innej, bo ona jest ważna. I mama nawet prosi, żeby jej słuchać. Tymczasem przekaz dla dziecka powinien być taki, że w wieku przedszkolnym najważniejszymi osobami dla niego są rodzice. Dziecko powinno mieć taki przekaz. I kiedy dziecko kieruje swoją ufność, swoją też miłość, swój niepokój i swoją radość do rodziców. I kiedy rodzic kieruje najwspanialsze uczucia do dziecka, to następuje wzajemne okazywanie sobie miłości. I ta miłość jest tym fundamentem, która daje dziecku pewien posag nie tylko na wiek szkolny i na tę taką jedną, jedyną, powiedzielibyśmy, funkcję, jaką jest edukacja, ale na cały zintegrowany rozwój dziecka, czyli na rozwój fizyczny, psychiczny, społeczny i duchowy. Musimy też pamiętać, że kiedy dziecko w wieku przedszkolnym się rozwija, to powinniśmy zadbać, te cztery podstawowe sfery, które wymieniłam, powinny być harmonijnie jak gdyby rozwijane, czyli porówno powinien być przeznaczony czas. Dziecko musi mieć też ruch, ale dziecko musi też poznawać wartości etyczne. I najlepiej, jeśli je poznaje od własnych rodziców. Dziecko musi też mieć pewne kontakty społeczne również z rówieśnikami, ale najlepiej, jeśli te kontakty są pod patronatem rodziców, kiedy rodzice mają wpływ, z kim się dziecko kontaktuje, kiedy mogą jak gdyby mieć nadzór nad tymi kontaktami rówieśniczymi. W przedszkole nawet najbardziej przygotowane, a znam takie przedszkola i znam wiele przedszkolanek, które są osobami bardzo życzliwymi, bardzo odpowiedzialnymi, starającymi się naprawdę ze wszech miar, ale przedszkole to jest grupa przypadkowa, bo tam trafiają dzieci tylko dlatego, że się urodziły w tym samym czasie i że mieszkają w pobliżu albo w tej samej dzielnicy miasta, albo w tej samej miejscowości. Te dzieci też przynoszą ze sobą do przedszkola te wrażenia, te przeżycia, te sytuacje, które zostają w domu rodzinnym i nimi żyją, a nie wszystkie sytuacje rodzice przekazują właściwie. W związku z tym taki czterolatek uczy się bardzo szybko zarówno rzeczy wspaniałych i wzniosłych, jak też bardzo negatywnych. Nauczy się modlitwy, ale nauczy się też szybko wulgaryzmów. I nie możemy mieć pretensji, że te słowa wypowiada, ponieważ dla niego te słowa to jak gdyby powiększony, encyklopedyczny zasób słów. Dziecko ich nie rozumie, ale je powtarza. Kiedy chcemy, żeby nie powtarzało, musimy je przed tym chronić. I jeśli rodzicom zależy naprawdę na takim odpowiedzialnym i dobrym wychowaniu, to warunki domowe po prostu stwarzają im do tego, są do tego korzystne. Poza tym nie muszą poprawiać wtedy przedszkola. Bo powiem tutaj w oparciu o takie doświadczenia w Warszawie. Bardzo dużo dzieci w Warszawie poza domem przebywa od godziny 7:30 do mniej więcej 17:30. I tak jest od poniedziałku do piątku, zarówno w żłobku, jak i w przedszkolu. I kiedy takie dziecko wraca do domu około godziny 18, a też jest jakaś słuszna godzina, kiedy to dziecko powinno pójść spać, to możemy powiedzieć, że rodzice mają wpływ na wychowanie własnego dziecka systemem wieczorowym, tak jak są szkoły wieczorowe. A przecież zarówno prawnie, jak i ze swej natury dziecko należy do rodziców i rodzic jest za to dziecko odpowiedzialny. W zasadzie wszystkie pretensje do rodziców, jak i wszystkie różne uwagi do rodziców z jednej strony są zasadne, z drugiej należałoby zapytać, kiedy ten rodzic może to dziecko wychować. Jeżeli to dziecko od poniedziałku do piątku jest 2-3 godziny pod jego opieką, a 7-8-9 godzin jest poza jego zasięgiem. Dlatego zawsze staram się zachęcać rodziców do tego, żeby ze wszech miar starali się jak najdłużej w wieku przedszkolnym towarzyszyć dziecku w domu, uczyć się w domu, przekazywać mu informacje i nie martwić się, bo zdarzały mi się takie przypadki, kiedy rodzice stwierdzali, że kiedy dziecko zostało w domu, to potem w spotkaniu z rówieśnikami bało się wielu rzeczy, których rówieśnicy się nie boją. I kiedy mama przedstawiła, czego dziecko się boi, to rzeczywiście dziecko bało się takich sytuacji, czy takich przedmiotów, czy takich zabawek, które obiektywnie w prawidłowym rozwoju powinno się bać. I ten lęk był, można powiedzieć, adekwatny do rozwoju dziecka. To nieadekwatna odwaga była tych dzieci, które się nie bały. Bo kiedy dziecko nie boi się czegoś, czego powinno się bać, to potem w wieku dorastania dorosły będzie bał się tego dziecka. I dlatego ja też rozumiem, że jest grupa rodziców, i to wcale nie mała, która z powodów materialnych musi pracować i musi te dzieci do przedszkola wysyłać. Ale ja wtedy proszę, żeby, jeśli jest taka konieczność, przynajmniej postarali się, żeby to dziecko trafiło po 4 roku życia, najlepiej około 5 roku życia, i żeby ze wszech miar starali się o umieszczenie krócej tego dziecka niż 5, 6, 7 godzin. Żeby dziecko nawet w wieku tym późniejszym i w wieku początkowym szkolnym mogło jak najwięcej przebywać pod opieką rodziców. Z psychologicznego i pedagogicznego punktu tak naprawdę, jeżeli zależy nam na prawidłowym rozwoju dziecka, przygotowaniu go do życia dorosłego, to ważne jest pierwsze 15 lat życia dziecka. I te pierwsze 15 lat, to przypada mniej więcej na koniec gimnazjum, to jest okres, w którym rodzice powinni towarzyszyć dziecku, uczniowi i dorastającemu nastolatkowi. I kiedy nawet kosztem jakiegoś gorszego statusu materialnego poświęcą czas nastolatkowi, wcześniej przedszkolakowi, to efekty i owoce tego poświęcenia, owoce pozytywne, owoce prawidłowe, będą mogli zbierać przez całe dalsze życie.
No właśnie, tak zasłuchałem się w te słowa tej pani psycholog. Mówimy dzisiaj o w domu czy w przedszkolu przygotowaniu dziecka do nauki. I tak sobie napisałem takie, powiedzmy, to już pani na końcu powiedziała o tych sprawach materialnych, ale mówię, ten program, który teraz, no nie będę reklamował Prawa i Sprawiedliwości, ale przedstawia, żeby właśnie wzmocnić obecność mam w domu, prawda? A więc przekazywać z tej puli państwowej na każde dziecko i dalsze, jeżeli jest dwójka, trójka, czwórka, to 500 zł, które by tworzyło taką pensję, można powiedzieć, dla mamy za to, że jest w domu, że się opiekuje dziećmi, że opiekuje się domem. I to takie jest, prawda, minimum takiej pracy, pensji, którą by może w pracy otrzymała. To jest, myślę, dobry pomysł i taki, no, raz, że budujący przyszłość Polski, bo demograficznie będzie się poprawiało, myślę, bo to będzie zachęta, bo Polki chcą rodzić, chcą mieć dzieci, widać to na emigracji. A poza tym też i pod względem dobra dziecka, wychowawczego i takiego psychologicznego całego. Tylko ja tak nie myślę, ale rozmawiając z różnymi ludźmi, takie może argumenty kontr, które wyjdą pewnie od słuchaczy, bo tak zapisałem, tak się mówi, że kiedy na przykład dziecko ma jedno rodzeństwo, czasami starszy jest brat, prawda, bo młodsza siostra. Mówimy, że w grupie, w przedszkolu są koledzy, koleżanki, różność spotkań, czy że w przedszkolu się nauczy różnych zabaw, prawda, bo tam jest dużo zabawek, więcej niż w domu, no wiadomo, że siłą rzeczy, bo to jest, na tym polega, że to jest zbiorcza rzecz, czy chociażby to, że na przykład, no niektórzy tak mówią, że są takie rodziny, ale to są już takie, myślę, no, trudne, nie, że tam na przykład ma pełny posiłek otrzymuje, bo są przedszkola, powiedzmy, jakoś tam dofinansowane przez gminy. Tak mówię, no to są takie argumenty, które mogą płynąć, że ten dom nie zawsze jest dobry, ale większość rzeczy, które pani powiedziała, to właśnie jest, przeważa, prawda?
Na szczęście, mimo wszystko, w naszej ojczyźnie jest więcej rodzin poprawnych i odpowiedzialnych. Oczywiście, że są takie rodziny, które nie spełniają oczekiwań i które nie chcą spełniać oczekiwań. I niejednokrotnie, mimo że wewnętrznie jestem przeciwna wczesnemu edukacji dziecka w przedszkolu, to sama kierowałam dzieci i starałam się, żeby dziecko zostało przyjęte z tych powodów, o których ojciec mówił, bo dzieci muszą też mieć jakieś warunki, wtedy przedszkole jest na pewno lepsze. Ale jeśli mówimy o tym, co mówią rodzice z prawidłowych domów, rzeczywiście też tak mówią, że kiedy dziecko jest w przedszkolu, szybciej się rozwija, jest bardziej takie bystre, inteligentniejsze, nie boi się, radosne, ma kontakt z rówieśnikiem. Tak, tak. To jest wszystko prawda. Ale ja cały czas powtarzam, mówimy o wczesnej tej edukacji przedszkolnej. Dziecko do 4 roku życia tak naprawdę nie ma takiej potrzeby przebywania w grupie rówieśników przez 5, 6, 7 godzin, a nawet w grupie rówieśników. Od 4 roku życia takiej mamie, która poświęciła się, że przez cały wiek przedszkolny, a przecież teraz budzą się rodzice, że będą mieli edukację domową w wieku szkolnym dziecka, więc taka mama w 4 roku życia jest naprawdę umęczona, bo dziecko zadaje nieskończoną ilość pytań, domaga się bardzo szczegółowej odpowiedzi na te pytania, a jednocześnie to dziecko już chce pójść do rówieśników. Jeśli nawet pragnie tych rówieśników, to nie pragnie ich na tyle godzin. Druga sprawa też jest prawdą, że mówimy o zabawkach i o tym, że ma więcej zabawek, że wtedy się bawi, ale tak jak powiedziałam, dziecko to przyszły dorosły. Jeśli wychowuje się w domu, to każdy rodzic też przekaże ileś zabawek, ich jest mniej. Ale każda mama w domu doświadczyła tego, że po jakimś czasie dziecko wcale nie chce się bawić maleńkimi nożyczkami, które nie zrobią mu krzywdy, tylko prawdziwymi. Nie chce wcale takich przyrządów małego majsterkowicza plastikowych, tylko takie, jakie tato używa. Po prostu dziecko też musi żyć w realnej atmosferze, bo dziecko to przyszły dorosły. Kiedy poznaje, jaki jest trud rodzica i kiedy w jakiś sposób jest wdrażany, kiedy do takich drobnych czynności i pomaga, jest chętny, ponieważ wie, że pomaga mamie. Dzieci około 4 roku życia, ci mali geniusze, którzy są w wieku przekory i ta przekora objawia się, że dają znać, jak gdyby mama już nie jest im potrzebna, bo on sam wejdzie na krzesło, z krzesła na stół, a ze stołu, jeśli mu na to pozwolą warunki, to nawet i na mebel. W związku z tym wydaje mu się, że mama mu nie jest potrzebna. To takie dziecko chce też współuczestniczyć w tych czynnościach, które wykonują rodzice.
Zresztą naturalnie, pani Zofio, trzeba dziecko jakby przekonywać do przedszkola, żeby przygotowuje się. Ja tak spotkałem znajomych, że tak jakiś tam czas, że no już za pół roku pójdziesz, a tam będziesz, bo wiadomo, mieli takie warunki, że nie mogło być w domu, więc trzeba było wszystko robić, żeby ono się przekonało, bo ono nie dało się tak łatwo kupić, a nawet widziałem taką sytuację, że ktoś mówił, bądź grzeczny, bo pójdziesz do przedszkola, prawda? Baw się ładnie, bo pójdziesz do przedszkola, czyli to jest taka siła wyższa, pewne to coś musi być, a to nie jest przyjemne, prawda?
Znaczy rodzice, którzy chcą wysłać dziecko do przedszkola i chcą mu złagodzić takie stresy, bo sami przewidują, że wcale nie będzie zadowolony, bo często mówią tak, jak przechodzimy obok przedszkola, mama mówi tak, jak przechodzi obok przedszkola z nim na spacerze i on widzi te dzieci, to on się rwie do tego przedszkola i chce... To prawda, tylko on nie bardzo wie, co go czeka, jak do tego przedszkola idzie, że w tym przedszkolu to on będzie bez mamy 10 godzin i że to będzie zupełnie inaczej niż jak szedł z mamą za rękę obok przedszkola. I kiedy dziecko czegoś pragnie, rodzice nieraz przygotowują i tłumaczą, że tam będzie tak dobrze, że wiesz, będą obiadki wspaniałe i dużo koleżanek i dużo... To po pierwszym spotkaniu takiego bardzo dobrego przygotowania dziecko przychodzi do domu i mówi, że ono nie chce tam być. Niejednokrotnie bywało, tak dlatego mówię, że...
Takie przekonywanie jak dawniej chłopów do kołchozów, prawda? Komuniści przekonywali. Połączycie pola, będzie wszystko pięknie, będą plony dziesięciokrotne. Żartuję, ale no, bo to jest natura. Dziecko jest naturalnie, chce domu i... Tylko mówię, no, zbudujmy takie państwo rzeczywiście, żeby te przedszkola były tylko dla tych, którzy muszą, prawda?
Poza tym, naprawdę, jeżeli byśmy tak pomyśleli o rozwoju gospodarczym państwa, i nam się wydaje, rozwój gospodarczy nastąpi, kiedy dorośli ten rozwój gospodarczy jakoś tak napędzają, bo gdzieś pracują. Ale tak naprawdę, jeżeli mama jest w domu spokojna i wychowuje troje dzieci, to potrzebuje 3 komplety ubranek, 3 komplety podręczników, wszystkiego potrzebuje dużo. A każdy rodzic doświadczył, że bucik, który ma długość 10 cm, kosztuje więcej niż numer 45 dla dorosłego mężczyzny. W związku z tym, tak naprawdę już to, że jest ileś osób zatrudnionych, które będą szyły te ubranka, te buciki, te zabawki, te książeczki, to też są miejsca.
To jest to tylko to.
Zanim to dziecko urośnie, już ileś osób jest przygotowanych do pracy.
Wszystkie państwa, które odżyły gospodarczy rozwój, wzrost, zaczynały od inwestycji w demografię. Po prostu, żeby było więcej ludzi, bo to automatycznie napędza wszystko i sprzedaż, i produkcję. I no wiadomo, to teraz robimy program ekonomiczny, a mamy psychologiczne porady. Więc przypomnę, naszym gościem jest pani psycholog Zofia Wielgus. Rozmawiamy w domu czy w przedszkolu. Przygotowanie dziecka do nauki. Czekamy teraz na naszych słuchaczy. Na pewno się włączą do naszej audycji. Oto numery telefonów 655-2355, 655-2356, do zagranicy 655-2333, 655-2366 i ta piosenka, która myślę, żeby będzie się wkomponowała w nasz dzisiejszy temat.
Ona jedna dostrzegała w durnym świecie tym jakiś ład. Własną piersią dokarmiała, oczy mlekiem zalewała. Wychowała jak umiała, a gdy wyjrzał już człek na świat, wziął swój los w ręce dwie i nie w głowie mu było, że nie ma jak. U mamy ciepły piec, cichy kąt, nie ma jak. U mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak. U mamy cichy kąt, ciepły piec, nie ma jak. U mamy, kto nie wierzy, jego rzecz. A tymczasem człeka trawił, spać nie dawał mu taki mus, żeby sadłem się nie dławić, lecz choć trochę świat poprawić, Nieraz w trakcie tej zabawy świeży na łbie zabolał guz. Człowiek jadł z okien kit, lecz zanucić mu było wstyd. Nie ma jak u mamy, ciepły piec, cichy kąt. Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy, cichy kąt, ciepły piec. Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, jego rzecz. Te porywy, te zapały, jak świat światem się kończą tak, że się wrabia człowiek pomału w ciepłą żonę, stół z kryształem i ze szczęścia ogłupiały. Nie obejrzysz się nawet jak w becie już ktoś się drze, komu nawet nie w głowie, że nie ma jak u mamy, ciepły piec, cichy kąt. Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy, cichy kąt, ciepły piec. Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, jego rzecz.
Nie ma jak u mamy, śpiewał Wojciech Młynarski, no właśnie. Nie ma jak u mamy, tak wspominamy po latach. To jest taka lekcja. Mamy telefon, pani Zofio. Bardzo prosimy, Radio Maryja.
Szczęść Boże, z tej strony Adam z Białegostoku.
Witam, panie Adamie, bardzo prosimy.
Ja jeszcze tak odnośnie tego ostatniego zdania naszego gościa, to chciałem tak powiedzieć właśnie z tej strony ekonomicznej, bowiem nasze dzieci to przecież będą chodzi o to, żeby kontynuowały firmy, które my rodzice dzisiaj zakładamy, bo przecież gospodarka naszego kraju to nie tylko jakieś tam firmy, które powstają i za dwa lata upadają, tylko firmy pokoleniowe. To są najlepsze firmy, które faktycznie generują zysk i wartość dodaną. Tak? Prawda?
Rozumiemy, panie Adamie. Popatrzmy zresztą, że wszystkie inne firmy przychodzą i odchodzą. Są jak taka plama, która potem...
Nastawione tylko tak. Na zysk, prawda?
Natomiast te rodzinne interesy z dziada, pradziada, prawda, są kontynuowane.
To jest to, co buduje nie tylko gospodarkę, ale i cały kraj, naród nasz.
Tak. Dziękujemy, panie Adamie. Ekonomiczny głos. Bardzo proszę, pani Zofio.
Zgadzam się z panem całkowicie i w firmach rodzinnych, nie tylko, i firmy rodzinne w większości, takie, które ja znam, one nie tylko są nastawione na jakiś zysk, bo to jest oczywiste, ale też dbają o stronę etyczną. O stronę etyczną rozwoju i o stronę etyczną pracowników. I to po prostu jest też ta firma z pokolenia na pokolenie jest po prostu uczy dziecko oszczędności, uczy dziecko gospodarności, uczy dziecko etyki. To z panem się zgadzam całkowicie.
I jest drugi telefon następny. Bardzo prosimy, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy. Kto jest z nami?
Ola, ja jestem mamą...
Tak, pani Olu, tylko proszę radio wyciszyć i mówić do słuchawki, bo dobrze, żeby pani nie przeszkadzało.
Szczęść Boże, jestem mamą dwóch dziewczynek w wieku 8 prawie i prawie 6 lat.
Pięknie.
I razem z mężem zdecydowaliśmy się posłać córki do ochronki sióstr służebniczek. Starsza córka chodziła do przedszkola od 3 roku życia, bardzo niechętnie. Młodsza córka chodziła ze względów zdrowotnych od 5 roku życia. Też niechętnie na początku, aczkolwiek właśnie teraz kończę te przedszkole, 6 lat wybiera się do szkoły. I pierwsze to chciałam bardzo podziękować siostrom za opiekę nad moimi dziećmi, za włożone serce, za no, taką bezinteresowną pomoc. A w ogóle jako mama, nie wiem, czy to jest kwestia charakteru, ale ta młodsza córka, która tylko rok chodziła do przedszkola, jest w ogóle bardzo zdecydowana, ma swoje zdanie, łatwiej nawiązuje kontakty z rówieśnikami. Także po prostu to, co pani psycholog mówiła o tym, żeby posłać dzieci w późniejszym wieku do przedszkola, to no u mnie się, znaczy nie wiem, czy to jest kwestia charakteru, czy kwestia właśnie takiego wychowania w przedszkolu, ale no u nas w rodzinie się to po prostu bardzo fajnie sprawdziło.
Dziękuję pani Olu. Pozdrawiamy serdecznie. Czy jest jakieś pytanie pani psychologa?
Nie, ja się chciałam tylko podzielić doświadczeniem. Tak.
Dobrze. Dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy serdecznie.
Tak, więc ja, tak jak powiedziałam, ja znam naprawdę wspaniałe przedszkola i ja znam też trud przedszkoli, które prowadzą siostry i wkładają wiele wysiłku i w trudu i możemy powiedzieć, że siostry wychowują we wszystkich sferach, właśnie tej etycznej, duchowej, religijnej i absolutnie, ale jeżeli powiemy prawdziwe zdanie, że rodzice są niezastępowalni, to musimy jak gdyby i siostry zakonne, i ciocia, i babcia, które są kochane, moje doświadczenia z moją babcią są jak najwspanialsze. Po prostu rodzice z natury są niezastępowalni i wtedy te wysiłki wszystkich osób wspaniałych, a takich znam, są mniejsze od rodzica. Po prostu. No na to już... To już tak jest z natury. Pan Bóg obdarzył rodziców darem dziecka, stworzył dziecko, żeby ci rodzice się nim opiekowali i wszyscy inni, to w psychologii pedagogice mówimy, to są osoby współuczestniczące i wspierające. Bardzo istotne i bardzo ważne, ale pierwsze miejsce mają rodzice. Ja jeszcze zawsze dodaję, że nasz świat by nie istniał bez dwóch instytucji na tym świecie, w sensie pełnym. Pierwsza instytucja to są rodzice i druga instytucja to jest Kościół. Fizycznie można żyć bez rodziców nawet w domu dziecka. Wiemy, że fizycznie żyją ludzie bez wiary i bez Kościoła, ale w pełni harmonijny rozwój to jest możliwy poprzez rodzinę i przez Kościół. I tutaj nic nie wymyślimy innego, choćbyśmy nie wiem jak chcieli.
Jest telefon, bardzo prosimy, Radio Maryja. Tak, proszę bardzo, słuchamy.
Właśnie, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mam tylko takie pytanie, Teresa z południowej Polski.
Tak.
Dziecko ma... może trzy latka, czy niepełne i nie chce ojca puścić do pracy, bo bardzo go kocha i mówi, zostań ze mną, baw się i o 5 rano potrafi wstać i z tatą się bawić do 6, bo tato o 6 wychodzi do pracy. Ale jest taka właśnie, że weźmie wszystko ojcu z kieszeni wyrzuci gdzieś tam i ucieka. I właśnie, czy lekceważyć takie momenty, czy należy dziecku, cieszą się tym, że to taka figlarna, czy raczej trzeba tu zwrócić uwagę, żeby dziecko jakoś tutaj powiedzieć tatusiowi, raczej rób dobrze, rób mu przyjemnie. To tyle.
Tak, pani Teresa, pani jest babcią, tak? Na pewno?
Nie.
Tak. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.
To znaczy, to może być też taka sytuacja, po pierwsze, że to dziecko jest około 3 roku życia, więc pewne rzeczy złagodnieją i tak nie będzie, ale też tak bywa, że takie bystre dziecko około 3 roku życia, jak chce zostawić rodzica dłużej dla siebie, to robi takie różne sztuczki. I często bywa tak, kiedy dziecko, to rodzice doświadczają tych dzieci, które wysyłają do przedszkola i mówią tak, ubieraj się, bo się spóźnimy. I jak dziecko usłyszy słowo spóźnimy, to akurat robi wszystko wolniej, bo dla niego to, że mama się spóźni do pracy, on tego nie rozumie. On wie, że się spóźnimy, czyli będzie dłużej w domu. Więc też trzeba to tak rozumieć. I jeśli dziecko jest tak bardzo związane z tatą, bo go ma za mało, bo tata jest reglamentowany ze względu na pracę, to rzeczywiście warto się cieszyć, że dziecko chce. Po 4 roku życia dzieci potrzebują rodziców stale, ale po 4 roku życia będą chcieli też już jakichś kontaktów z rówieśnikami. Ale też może być tak, że właśnie dziecko chce zachować tatę, coś mu chowa, coś mu gdzieś tam wyniesie, żeby go na dłużej do siebie przywiązać.
Mamy następny telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja, słuchamy.
Szczęść Boże, Maria z południowej Polski, z tej strony.
Witamy.
Ja się chciałam podzielić zupełnie innym doświadczeniem, ponieważ ja mam w tej chwili no prawie 4-letnią córeczkę i ona chodzi od 3 roku życia. Zanim Magdusia się urodziła i jak była całkiem malutka, to miałam takie plany właśnie, byłam zdecydowanym przeciwnikiem przedszkola, ponieważ sama nie miałam zbyt dobrych doświadczeń ze swojego przedszkola i wiem, że nie chciałam chodzić do przedszkola. A jednak jak Madzia miała 2 latka, to chodziliśmy do takiego klubu Malucha i córeczka miała właśnie kontakt z rówieśnikami. I tu się pozwolę nie zgodzić z panią psycholog, ponieważ obserwowałam właśnie wspaniałe interakcje tych 2-letnich maluchów, które razem się bawiły i doszłam do wniosku, że jednak trochę bym skrzywdziła córeczkę, zostawiając ją w domu. Mimo że ja jestem w domu z młodszym dzieckiem, to jednak Magdalenka bardzo chętnie chodzi do przedszkola i widzę naprawdę niesamowite plusy tego, że chodzi do przedszkola. Być może właśnie dlatego, że ja jestem cały czas w domu i ona nie przeżywa takiego stresu, że przychodzi do pustego domu, tylko po prostu ta mama zawsze jest i to przedszkole nie jest dla niej przymusem, tylko jest po prostu przyjemnością. I nawet była taka sytuacja, że miała takie przymusowe wakacje ze względu na to, że rozchorowała się na ospę u dziadków i później już po 3 tygodniach zaczęła po prostu tęsknić za przedszkolem. Mówi, mamusiu, ja cię bardzo kocham, ale wiesz, bardzo chętnie chciałabym wrócić do przedszkola i ja zostałam u moich rodziców, a córeczka chodziła do przedszkola i była z tego powodu bardzo zadowolona. Także wydaje mi się, że to zależy od dziecka, zależy od tego, jak rodzice z nim rozmawiają, jakie mają podejście, ponieważ ona jeszcze bardzo chętnie śpi w dzień, więc mimo wszystko zostaje na leżakach. I no po prawie roku tego chodzenia do przedszkola widzę zdecydowanie więcej plusów niż minusów. Także chciałabym, żeby pani psycholog się wypowiedziała na ten temat. Bo mówię, byłam przeciwnikiem przedszkola, natomiast widząc, jak moje dziecko przeżyło ten rok, to naprawdę jestem zadowolona i uważam, że mimo wszystko to była dobra decyzja. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam z Panem Bogiem.
Dziękuję z Panem Bogiem, pozdrawiam Pani Mario. Też następny głos.
Proszę Pani i proszę Państwa, to nie jest tak, że ja mówię, że przedszkole należy od dzisiaj pozamykać. Ja tylko mówię, co jest najlepsze dla dziecka. I ja powtarzam rodzicom też ciągle taką sytuację. O efektach wychowania w wieku przedszkolnym i szkolnym będziemy mogli mówić wtedy, kiedy dziecko założy swoją własną rodzinę i będzie kontynuowało i realizowało kontakty z rodzicami, już wtedy trochę starszymi. Ja po prostu czasami rodzicom mówię, może zbyt ostro, że żłobek to jest dla rodziców próba generalna w przyszłości dla nich domu starców. Bo jest takie, nasze życie toczy się kołem. Bo jaki idzie przekaz? Ja chcę powiedzieć coś takiego, jaki idzie przekaz dziecka. Dziecko mówi, mamusiu, ja cię bardzo kocham, ale ja wolę koleżanki. Mamusiu, ja jestem zachwycona, ale ja wolę być z koleżankami. Proszę Państwa, przecież teraz jest powszechne przedszkole i ta młodzież obecna to młodzież, która ma za sobą przedszkola, różne typy edukacji, czyli to jest ta młodzież, którą przepisy prawa jakby wypędzają z domu. I widzimy, że dużo tej młodzieży wspaniałej, z dobrym intelektem, z dobrymi potencjalnymi możliwościami i prawymi możliwościami zostało w którymś momencie złamanych w taki sposób, że nie jesteśmy w stanie potem przywrócić ich na właściwe tory. Broń Boże, nie mówię tu do pani Marii, o jej córeczce, że to tak jest. Ja mówiąc to, mówię tak ogólnie, jakby statystycznie rzecz biorąc, bo jeżeli na, nie wiem, 80% dzieci będących w przedszkolu będą zachwycone, zadowolone i w przyszłości wyrosną na wspaniałych obywateli, a 20% to te 20% będzie też, będziemy boleć z nich, bo jesteśmy odpowiedzialni. Poza tym, proszę Państwa, musimy się cofnąć też do dawnych metod wychowawczych rodziców i do tego, żeby zobaczyć, jak wychowywali dawniej zwyczajni rodzice i zwyczajne rodziny. Na pierwszy rzut oka podam tutaj przykład przecież osoby, z którą się chlubimy, święty ojciec Jan Paweł II. Stracił mamę w 9 roku życia, czyli przez okres przedszkolny mamę miał, a potem przez całe życie nie miał. Ale tato nie odstępował go na krok. I kiedy dorosły ojciec święty jako student przeniósł się do Krakowa, to tato się z nim przeniósł. Ojciec święty nie wymagał, był nadzwyczaj osobą samodzielną. I ojciec święty, nie mając mamy przez swoje okres dorastania, miał tatę i tata mu od razu pokazał Matkę Bożą w Górze Kalwarii, w Kalwarii Zebrzydowskiej. I w związku z tym po prostu towarzyszenie, to samo było z prymasem Wyszyńskim. To są te sytuacje. Rodzic, ja powtarzam, rodzic jest osobą niezastępowalną. Ojciec Janusz wcześniej tu powiedział takie porównanie między PGR-em a gospodarstwem rolnym. I to jest akurat trafne bardzo, ponieważ w tym czasie, kiedy PGR-y funkcjonowały, to wielu pracowników funkcjonujących w PGR-ze tłumaczyło, ten rolnik, ten właściciel taki zapracowany, nie ma tych efektów, nie ma tyle z hektara tych plon, i w ogóle oni mają mieszkanie i się rozwijają i w ogóle, a życie po 30, po 40 latach są owoce tego, jaki był PGR, a jakie jest gospodarstwo własnościowe. I tu tak samo. Kiedy mówimy o wieku przedszkolnym, to efekty i owocowanie to nie będzie w pierwszej klasie, i w trzeciej jeszcze się nie cieszmy. Jak dziecko skończy gimnazjum, to się nie cieszmy. Cieszmy się wtedy, kiedy dziecko będzie samodzielne, kiedy samo będzie rodzicem i jakie będzie miało relacje z własnym dzieckiem i z nami, z rodzicami.
Rozmawiamy, następne telefony przyjmujemy. Bardzo proszę, Radio Maryja. Bardzo prosimy, jakie imię, skąd telefon?
Roman z Wrocławia się kłania.
Panie Romanie, proszę bardzo.
Witam panią prowadzącą. Bardzo dziękuję za audycję i za wszystkie odpowiedzi. Ja w 100% się z panią zgadzam. Podpisuję się pod tym, ponieważ w naszym życiu z żoną można powiedzieć, że dokonaliśmy całego przewrotu i sposobu wychowania poprzednich pokoleń w naszej rodzinie. Ja powiem tak, poznaliśmy się dużo przed ślubem i jakby postanowiliśmy przed małżeństwem pracować intensywnie i starać się jak najwięcej odłożyć pieniędzy, żeby później, jak będziemy mieli własną rodzinę i własne dzieci, żeby z tymi dziećmi pobyć no właściwie 24 godziny na dobę, od rana do wieczora. I udało nam się to i udaje nam się to dalej, ponieważ pierwszy syn, który nam się urodził, mamy obecnie dwóch synów, Szymka i Stasia, 7 i 4,5 roku. To pierwszy Szymuś właśnie jak nam się urodził, to byliśmy przez 2 lata pierwsze, 2,5 roku właściwie, nieustannie z nim. Obydwoje zrezygnowaliśmy z pracy, mieliśmy na tyle oszczędzonych pieniędzy, że wystarczyło na ten czas. I muszę powiedzieć, że był to okres błogosławiony dla nas wszystkich. My przede wszystkim odnaleźliśmy się jako rodzice. Nie chcieliśmy pomocy nikogo, ani dziadków, ani babciów, ani ciociów, ani nikogo. Zintegrowaliśmy się tak bardzo ze sobą i z własnym dzieckiem, świadomie poczętym, świadomie urodzonym, świadomie zawierzonym Matce Bożej. Później świadomie zaplanowaliśmy drugie dziecko. Ja już nie mogłem sobie pozwolić na przebywanie z nimi od rana do wieczora, ale ta tęsknota po pierwszym przeżyciu spowodowała, że wszystko robiłem, żeby być jak najdłużej z rodziną. I cały mój cel pracy, wysiłku był tylko po to, żeby zabezpieczyć rodzinę, i jak najszybciej wrócić do domu. Skutek był taki, że z wielkich korporacji i firm, w których pracowałem, jak najszybciej zmykałem do domu. Byłem bardziej efektywny niż wszyscy inni, bo zależało mi na czymś bardziej wartościowym, a nie tylko na pracy. Praca na tym nie cierpiała, ale następny skutek był taki, że od 3 lat jestem na własnej działalności, bo to do tego doprowadziło, tak? Postanowiłem wziąć sprawę w swoje ręce i sam dysponować czasem i sam ten czas poświęcać, regulować dzieciom. Próbowaliśmy naszego syna dać do przedszkola po 3 roku życia, ale po miesiącu go zabraliśmy, bo stwierdziliśmy, że za dużo strat i tak był tylko po kilka godzin, po 3-4 godziny tak naprawdę w pierwszej tej fazie, a i tak go mimo wszystko zabraliśmy. I staramy się nasze dzieci wychowywać. A propos socjalizacji, integracji z innymi dziećmi, nie ma, jeżeli dzieci dostają taką prawdziwą relację rodziców kochających się i dbających, i ci rodzice dbają o dzieci, słuchają dzieci i z tymi dziećmi tak naprawdę przebywają, traktują je osobowo, to te dzieci nie mają żadnych uszczerbków w tej dziedzinie. Wprost przeciwnie. Nasze dzieci, jak idą na plac zabaw czy gdziekolwiek, są bardzo aktywne, są przede wszystkim bardzo, bym powiedział, ułożone, roztropne, reagują na każde polecenie nasze, tak? Nie musimy się wysilać, 10 razy je wołać i tak dalej. I naprawdę to, co my, tak naprawdę to wszystko jest dzięki mojej żonie Paulinie, którą pozdrawiam, tak naprawdę to wszystko, na co ona mnie, właśnie moja małżonka, naprowadziła, bo chciała jakby z powodów swojego kiedyś tam życia ze swoją rodziną chciała mieć taką bardziej pełniejszą rodzinę, bo miała braki, ja te braki też miałem, to wykorzystaliśmy to w taki sposób pełny, że dzisiaj tak naprawdę żyjemy bardzo mocno ze sobą. Właśnie teraz mocno, że tak powiem, też się przymierzaliśmy do szkoły i w tym roku zdecydowaliśmy się też na edukację domową i też przeszliśmy na edukację domową i chcemy nasze dzieci kształtować właśnie sami, żebyśmy jak najbardziej je ukształtowali silnie osobowościowo i też od strony wiary, dlatego że wiadomo jest ile zagrożeń, żeby te dzieci były właśnie takim mocnym fundamentem na przyszłość, same dla siebie i dla nas też tak naprawdę. Jednak jak na razie nam się bardzo, że tak powiem, mocno udaje to wszystko, co zamieniliśmy od strony życia takiego właśnie zawodowego. Wszyscy się tak boją, że kariera, pieniądze, utrzymanie, to na dzień dzisiejszy mogę tylko powiedzieć, że spełniło się to wszystko, co Pan Jezus mówił w Ewangelii. Dbajcie wpierw o Królestwo Boże i Jego sprawiedliwość, a wszystko będzie Wam przydane. I to my jesteśmy tego świadkami, tak naprawdę. Tyle chciałbym od swojej strony. Chciałbym Panią gorąco pozdrowić, tak jest. I bardzo dziękuję za taką audycję, bo ona jest 100% trafna dla rodziców, którzy naprawdę chcą stworzyć taką Bożą rodzinę. Taką Bożą, ale pełną też miłości takiej ludzkiej rodziny. To jest te rodziny, które tego słuchają, one wiedzą o co chodzi. Także ja jeszcze raz dziękuję z Panem Bogiem i życzę wszystkiego dobrego.
Dziękuję Panie Romanie, pozdrawiam serdecznie, dziękujemy za świadectwo.
To ja bardzo dziękuję i bardzo serdecznie pozdrawiam Państwa, całą rodzinę i właśnie to jest to, o czym Pan, wszystko Pan powiedział, bo Pan ujął w tej wypowiedzi też to, co jest najistotniejsze. Przecież rodzice są odpowiedzialni za życie religijne i za zbawienie swoich dzieci. Taka jest prawda. Państwo ujęliście w tym wychowaniu wszystko i po prostu podporządkowaliście tym wartościom system materialny rodziny. I nagle się okazało, że funkcjonuje wszystko na swoim miejscu i materialnie, i jako rodzice. Gratuluję serdecznie i wierzę, że Państwo będziecie dumni ze swoich dzieci i że dzieci są dumne ze swoich rodziców. Ja kiedyś tu w audycji przed laty wspominałam, teraz powiem, że miałam takiego pacjenta 17-latka, który przyszedł, a to był chłopiec, który miał poważne problemy tam z narkotykami, ale się udało. I przyszedł i mówi tak, proszę pani, moi koledzy zazdroszczą mi mojej mamy mamusiowatej. Tak ujął to. Inteligentny chłopak. Dlatego, że jego matka była osobą bardzo odpowiedzialną. I właśnie tu Państwo jesteście wzorcem takich rodziców, jakich pragniemy, jakich potrzebuje ojczyzna i jakich każdy z nas pragnie, bo każdy państwa dzieci w przyszłości to będą te osoby, z którymi chcielibyśmy się spotkać w pracy, na ulicy, na wycieczce i wszędzie. Gratuluję i życzę wszystkiego dobrego.
Minęła 22:32 minuty. Rozmowy niedokończone. Audycja dla małżonków i rodziców w domu czy przedszkolu. Przygotowanie dziecka do nauki. Naszym gościem jest pani Zofia Wiergus, psycholog. I mamy kolejny telefon. Bardzo prosimy, Radio Maryja. Prosimy bardzo. Proszę bardzo.
Niebo niepochwalone jest Maryja, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Tu Marek ze Starogardu.
Witamy, panie Marku.
Witam pana, witam ojca prowadzącego i panią magister. Chciałem podziękować za tę audycję. Jestem psychiatrą z 23-letnim doświadczeniem i myślę, że na takich programów z ludźmi, którzy mają kontakt z dziećmi w tym wczesnym okresie i uświadamiają opinii społecznej, jak ważne jest właśnie wychowanie i ukształtowanie dziecka od tych wczesnych lat. Myślę, że to jest bardzo istotna kwestia, żeby uzmysłowić, co liberałowie chcą zrobić, seksualizując dzieci od 4 roku życia. Ponieważ no, jest to taki okres, w którym kształtują się zręby osobowości człowieka, prawda? I ważne jest to, co właśnie pani magister opisała, że w tym czasie dziecko wchłania jak gąbka, tam około od 4 roku życia do tego okresu szkolnego. Jest jak taka karta niezapisana.
Dokładnie tak.
I wszystko, co mu się poda, takie dzieci przyjmują, taki młody człowiek przyjmuje bezkrytycznie. No bo nie ma tego krytycyzmu, nie ma wiedzy, nie ma doświadczenia. Dla niego wszystko, co mu się przedstawia, jest ciekawe, jest interesujące i wchłania. I cała tragedia w tym, że jeżeli popsuje się dzieci właśnie w tym wieku, jeżeli zaburzy się ich rozwój psychoemocjonalny, jeżeli zaburzy się ich tożsamość seksualną, jeżeli zaburzy się ich postrzeganie samego siebie i innych ludzi, jeżeli będzie się właśnie pokazywało złe rzeczy jako dobre, czy też jeżeli będzie się mieszało, prawda, uniemożliwiając takiemu dziecku wykształcenie orientacji, co jest dobre, a co złe, to taki człowiek będzie w przyszłości stracony dla społeczeństwa. Jak już pani magister powiedziała, on takie dziecko i przyszły człowiek dorosły nie będzie miał możliwości właściwego funkcjonowania. Nie będzie miał możliwości orientacji w życiu, będzie krzywdził innych, ponieważ nie będzie miał właśnie tych zrębów, tych podstaw. Ponieważ właśnie w tym wieku rodzi się poczucie, to bazowe poczucie bezpieczeństwa ludzi. Rodzi się wrażliwość, stałość emocjonalna. Od czasu wczesnego dzieciństwa wykształca się w dzieciach taki podmiotowy stosunek i szacunek do drugiego człowieka. Jeżeli w tym czasie drugiego człowieka będzie się przedstawiało jako, czy też jako przedmiot manipulacji, to taka osoba nigdy nie będzie szanowała ani rodziców, ani osób starszych, ani żadnych autorytetów. Będzie egotyczna, egocentryczna, zarozumiała i tego już się nie zmieni. I cała tragedia w tym właśnie, żeby nie pozwolić na to, żeby nasze dzieci, ja mam 4 dzieci, już niektóre są dorosłe, jedno jeszcze jest w wieku szkolnym, żeby naszych dzieci, naszych wnuków, młodych pokoleń nie zdeprawować, nie zniszczyć ich przyszłości, nie zniszczyć ich duszy. Bo to jest najważniejszy okres w życiu człowieka. I teraz, jeżeli się na to pozwoli instytucjonalnie, prawda, jeżeli w szkołach będzie wprowadzony ten, w cudzysłowie, równościowe wychowanie i ta seksualizacja, którą pragną wprowadzić liberałowie, no to ci ludzie będą straceni. Ich już nie da się nawrócić, ich już nie da się ukształtować prawidłowo. Albo będzie to bardzo trudne, albo jedynie cudu będzie wymagało, tak jak to się zdarza czasami, no ale to są kazuistyczne przypadki, prawda? W każdym razie tacy ludzie nigdy nie będą czuli empatii, nigdy nie będzie wykształcony w nich altruizm, nigdy nie będą wrażliwi na piękno ani na krzywdę nikogo. No to będzie naprawdę tragedia. Także pani magister, dziękuję bardzo za to wszystko, co pani powiedziała na temat rozwoju dziecka i uświadomienia ludziom, jak jest to ważne.
Panie Dariuszu, dziękujemy bardzo też.
Pozdrawiam. Dziękuję bardzo, panie doktorze. Pan doktor uzupełnił tutaj i to jest wszystko prawda. I słuchając tej wypowiedzi, tak sobie pomyślałam, bo tak będzie, tylko kto moralnie będzie za to odpowiadał? Czy kiedyś, kiedy staniemy przed Panem Bogiem, czy zdeprawowane dziecko będzie odpowiadało za deprawację, nawet jak będzie dorosłe, czy środowisko, które je zdeprawowało, też musimy o tym wiedzieć. Natomiast te formy deprawacji nie będą takie i nie są, przynajmniej teraz, takie czytelne i takie jawne. One są podawane w formie takiej bardzo subtelnej i bardzo trudnej. Tacy rodzice jak pan Roman z Wrocławia, czy teraz pan doktor ze Starogardu będą się orientowali bardzo szybko, ale przecież większość rodziców nie będzie się orientowała tak szybko, że ich dzieci są deprawowane. I dlatego to jest bardzo istotne i ważne. Chcę również podkreślić, że te przedszkola, być może i daj Boże, że przedszkola prowadzone przez siostry zakonne, przedszkola katolickie, zachowają swoją autonomię i swoją tożsamość, ale może też być różnie, natomiast wszystkie inne będą miały już z góry, z Ministerstwa Oświaty i z kuratoriów przekazywane wytyczne. Jeżeli nie zastosują się, to osoby będą zwalniane z pracy. Musimy to uwzględnić, więc to są naprawdę bardzo poważne sprawy i bardzo istotne, dlatego to, co jest w rękach rodziców, ich dziecko, ich przyszłość, tak jak ojciec tu powiedział, każde dziecko to dobrze wychowane dziecko to najpewniejszy system emerytalny i fundusz emerytalny i przyszłość i duma rodziców.
I dlatego też rozumiemy teraz, bo nieraz ktoś tak się to sobie lekceważył, kiedy alarmowaliśmy, że na przykład w Szwajcarii, w Niemczech ten genderyzm jest do przedszkoli wprowadzany. To niektórym się wydawało niemożliwe, do przedszkoli, gender, te programy, prawda? A to teraz rozumiemy, bo wtedy jest najbardziej chłonny umysł i jest taki po prostu, no ta biała karta, nie? Carte blanche, nie, jeszcze nie zainfekowany ani złem, ani dobrym. No dobrym już powoli, bo rodzice...
Ale dlaczego przed czwartym... Właśnie chciałam powiedzieć, dlaczego przed czwartym rokiem życia? Bo to, co ja mówiłam, co pan doktor tutaj powiedział w swojej wypowiedzi, ten czwarty rok życia to jest taki istotny i ważny i należałoby go chronić jako skarb, chronić od wszystkich brutalnych słów, wypowiedzi. Proszę państwa, ja przeczytałam ze zdumieniem, ale i z radością, ale z taką niepokojem, co dotyczy nas, osób cywilizowanych, że kultury pierwotne w Gabonie rodzice, zanim staną się rodzicami, to na miesiąc przed poczęciem dziecka przygotowywali się, a kiedy dziecko się poczęło, to postanowili, że oni i ich najbliższe otoczenie musi zostać poinformowane, że nie będą używali niewłaściwych słów, żadnych wulgarnych i że nie będą w stosunku do tej matki przyszłej po prostu stosować różnych niewłaściwych gestów, słów, zachowań i wszystkiego, żeby uchronić dziecko przed złem tego świata. To są kultury pierwotne. Możemy powiedzieć to, co Kościół mówi, że każdy z nas, czy wierzący, czy nie, to jednak ma wpisane po prostu boski pierwiastek, bo wszyscy pochodzimy od Boga i Pan Bóg nas zabezpiecza. Także matka, która nie ma wykształcenia psychologicznego, pedagogicznego, a nawet żadnego, jest w stanie wychować wspaniałe dziecko. Matka z wykształceniem podstawowym, a przykład mamy, też bardzo wyraźny. Cały świat się o tym dowiedział. Świętej pamięci mamy księdza Jerzego Popiełuszki, która nie była osobą wykształconą. Ale jak ksiądz Jerzy Popiełuszka był zagrożony jakąś indoktrynacją, to się powołała na konstytucję. Miała odwagę. Wiedziała, jak się zachować. Mama księdza Jerzego to potrafiła być i wspaniałym pedagogiem, i wspaniałym teologiem, i wspaniałą mamą, i ciężko pracującą, i po prostu skąd to czerpała? Z tego, co ona powiedziała. Moją drabinką do nieba jest różaniec. I moim wychowaniem jest różaniec.
Wychowuje się sercem i przykładem, prawda?
To dokładnie przykład. Tak.
Do tego wracam, bo nawet jak były audycje księdza Dariusza Oko, księdza profesora, to tacy niektórzy nim mieli niedowierzanie. Nie, już tam przestańcie. Gdzie w przedszkolu, przecież dziecko tam w przedszkolu nic nie wie o świecie. No właśnie wie. Powoli, wtedy jest najważniejszy moment. Nie dopiero, że okres dojrzewania jest ważny, bo tak się utarło, że kiedy dojrzewa, no to zaczyna patrzeć na świat, no tak te uczucia się, prawda, przemieniają, pierwsze miłości, romanse. Nie, a tu psychologia mówi, tylko trzeba słuchać psychologów czy psychiatrów, że właśnie te lata są bardzo ważne.
To znaczy, ja myślę, że rodzice, którzy nawet w tej chwili słuchają tej audycji, to może być coś takiego, że mogą niedowierzać i mogą powiedzieć tak, dobrze, jeśli w czwartym roku życia takiego małego człowieczka będą próbowali, to my tam tak spowodujemy, taki, zabawimy go, weźmiemy go wtedy do domu, zaczniemy go uczyć modlitw i wszystkiego. Nie. Ci, co informatycy doskonale wiedzą, że jak coś jest na twardym dysku zapisane, to jest zapisane. I tak trzeba traktować czterolatka i wszystkie informacje, które on ma. Jak ma zapisane, to ma zapisane do końca życia. Bywa tak, kiedy dziecko przychodzi na przykład z jakimiś niewłaściwymi słowami wulgarnymi, chcemy je oduczyć siłą i w ogóle. Dziecko może przy nas tych słów nie mówić, albo możemy je w ogóle jakoś spróbować całkowicie przymusić do tego i próbować zamienić. Ale ten przymus, który stosujemy w stosunku do dziecka, będzie się ujawniał później różnymi reakcjami psychosomatycznymi. My działamy w dobrym kierunku, a dziecko traktuje, że jest w jakiś sposób źle traktowane i albo ma lęki nocne, albo jest drażliwe, albo jest niespokojne. I teraz mamy w szkołach nauczyciele mają przecież całą falę ADHD, czyli nadpobudliwości ruchowej dziecka. Przecież ona nie wynika z tego, że dzieci masowo głodują. Ona nie wynika z tego, że dzieci masowo są chłodne, głodne, obdarte i brakuje im czegoś. Ona wynika z tego, że wszystko to dzieci mają, ale nie mają miłości. Miłości, ciepła i dobroci. Po prostu. To jest w dalszym ciągu na kartki. A kiedy przestanie być na kartki i będzie dostępne, tak jak w tej chwili chleb w sklepie, to wtedy dzieci się zmienią. To wtedy rodzice sami zauważą to, co tu ci ostatni rozmówcy, ale i dotychczasowi słuchacze sami zauważają po swoich dzieciach, ale cały czas powtarzam, powodzenie wtedy będzie, jak będzie dorosłe to dziecko.
Czyli owoc pracy rodziców tak. Widocznie jest po 18, 20 kilku latach. To jest tak, jakby powiedzieć, taka inwestycja w przyszłość dosyć daleką.
Dlatego, że też my z istot żywych po prostu najdłużej dojrzewamy. Tak. A jeszcze chcę, przepraszam, jeszcze
ale
chcę...
Ale mam już telefon, to może pani, żeby ktoś nie czekał może za długo, bo...
Dobrze.
A przypomnimy sobie to przy okazji, jak będę, ja przypomnę. Jest telefon, bardzo prosimy, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Z Warszawy, Halina.
Witam.
Proszę Państwa, dziecko, które będzie uczyć, którego będzie się demoralizować, nie będzie się uczyło. Ja jestem też nauczycielem, więc i małe dzieci uczę. Takie dziecko nie będzie się już zajmowało nauką, kiedy odkryje tę swoją sferę seksualną. My za cenę, powiedziałabym nawet życia, musimy z tym walczyć. Rodzice i dzieci i nauczyciele i wychowawcy, wszyscy. To jest bardzo ciężki problem, ale musimy sobie jakoś my Polacy jako naród katolicki poradzić i musimy uświadamiać wszystkich wkoło, że jest to tak niebezpieczne. Ja powiedziałabym, że to jest nawet zbrodnia na dzieciach. A jeszcze chciałam powiedzieć coś o swoim domu rodzinnym właśnie.
Proszę,
że teraz jest jakaś taka patologia, jak dzieci opiekują się z młodszym rodzeństwem. I muszę powiedzieć, że nas w domu było pięcioro. Wychowało się troje nauczycieli. Moja siostra o 10 lat młodsza, którą ja się zajmowałam trochę, bo było dzieci właśnie pięcioro, ale miłość rodziców i fantastyczny dom. I wcale nie bogato. I wcale nie wiadomo jaki dom. Ale szczęście i patrzenie na miłość rodziców i wspólne zabawy i radość w domu, to jest to wszystko, co jest potrzebne dziecku. Dzieciom nie są potrzebne ciuchy firmowe, wylansowani rodzice, jakiś, nie wiem, piękny dom. Dziecku jest potrzebne serce, miłość, zgoda i tata, i mama. Normalność, po prostu, którą się teraz burzy i robi się to podstępnie i w sposób taki, powiedziałabym, no brakuje mi akurat słowa, taki arogancki, taki podstępny, taki od spodu, taki zniszczyć rodzinę, a zniszczyć rodzinę to zniszczyć po prostu dziecko, to maleństwo, które dopiero zaczyna żyć, uczyć się i funkcjonować w społeczeństwie, w małym najpierw, później w dużym. To tyle, dziękuję serdecznie.
Pani Halino, dziękuję bardzo, pozdrawiamy serdecznie. A jeśli można zapytać, o jakich pani mówi dzieciach w klasie? Jakich mniej więcej przestrzeń wiekowa? A pani odłożyła telefon, bo to byłoby ciekawe, jakich to klasach pani ma doświadczenie, jeśli chodzi o szkołę, czy to są szkoła podstawowa, czy już gimnazjum, ciekawe. Ale bardzo proszę, pani Zofia.
Dziękuję pani Halino. I to jest prawda i rzeczywiście tak jest, że to jest zbrodnia i chyba możemy użyć takiego słowa i bardzo jest to istotne, ale ja jeszcze mówiąc o tym wcześniej, chciałam wrócić jakby dlaczego należałoby, żeby dzieci jak najdłużej były w domu. Ponieważ no, zostaliśmy stworzeni z miłości do wieczności i spośród innych istot żywych jest nasz przebieg rozwoju takiego do samodzielności jest najdłuższy i tą pełnoletność umownie osiągamy około 18 roku życia. To jest troszkę zbieżne z takim rozwojem fizjologicznym też człowieka i też rozwojem intelektualnym. I proces ten rozwojowy właśnie do tej pełnoletności powinien przebiegać w atmosferze przewidywalności. Jeżeli rodzic, dziecko wychowuje się w domu, to wychowuje się nie tylko w takiej atmosferze miłości, ale w atmosferze takiej przewidywalnej. Natomiast teraz, w ostatnich latach, edukacja jest podzielona i można powiedzieć tak pocięta na kawałki. I mamy tak, załóżmy, że dziecko chodzi do żłobka, co już jest też naprawdę bardzo dla dziecka niekorzystne, więc ma w żłobku inną panią wychowawczynię. Potem w przedszkolu są trzy etapy. Jest maluch, średniak, starszak. Potem mamy nauczanie początkowe, podstawówka, gimnazjum, czyli jeżeli dziecko trafi do liceum, to w liceum jest to dla niego ósmy wychowawca. Czyli 8 osób o przypadkowej osobowości, o przypadkowym walorach różnych, o etycznych też różnych wartościach, mają wpływ na dziecko i coraz dłuższy, bo dzieci coraz dłużej są poza domem. Czyli ci rodzice, nawet ci nasi słuchacze, którzy się dodzwonili i przejęli w swoje ręce wychowanie dziecka i podporządkowali odpowiedzialne rodzicielstwo na rzecz wszystkich innych wartości, doskonale rozumieją i doskonale wiedzą właśnie, że to poszatkowany proces wychowawczy źle wpływa na dziecko i jest powodem po prostu też dodatkowych stresów.
I odbieramy kolejny telefon. Bardzo prosimy, Radio Maryja. Proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Tu Krystyna z Małopolski mówi. Ja, proszę ojca, ja słucham tej audycji i tak, no, może pani, ta psycholog powołuje się na swoją długoletnią praktykę w swoim zawodzie, to, ale ja na przykład jestem zdecydowanie przeciwna niektórym wypowiedziom, obserwując nawet na przykładzie dzieci w rodzinie, bo no, pani psycholog utrzymuje, że jednak dziecko jak najdłużej, żeby było w domu, żeby nawet nauczanie później szkolne, nie wiem, co to za jakaś plaga padła teraz na te nauczania domowe, na to, bo proszę ojca, ja uważam, że człowiek jest jednostką społeczną, jest jego natura taka, że już przez Boga chyba dana, że on musi być w środowisku rówieśników, że on musi się wychowywać w jakiejś społeczności, żeby być normalnym człowiekiem. I takie izolowanie dzieci, ojojoj, jak to bym powiedzieć, pod spódnicą mamusi może do pełnoletności, to do niczego dobrego też nie prowadzi.
No, ale wie pani, jakbyśmy tak zmierzyli, to ja nie chcę być tu jakimś, chociaż nie jestem za dobrą zawsze dzieci. Były takie momenty, że komunizm chciał odebrać dzieci rodzicom, prawda? Takie były plany szkół, takich, żeby tam były internaty dla szkół podstawowych, żeby były centralne i tak dalej. Dlaczego? Bo człowiek od rodziny jest odrealniony. Można z nim wszystko zrobić. Pani słyszała o Janczarach. Na czym to polegało? Wyrywano dzieci z rodzin dwu, trzyletniej, potem ich kształtowano na żołnierzy tureckich, Hana i tak dalej. Mamy też Hitlerjugend przecież, na tej samej zasadzie. Oddawano te dzieci do wspólnych zbiorczych, ale to są przykłady już takie mega, mega,
ale
oczywiście negatywne.
Ale to są takie skrajne. Proszę ojca o takich, nie jakichś tak ideologiach gender i takich głupotach różnych, które się zakradają do szkół, do przedszkoli nawet, bo to jest sprawą może nawet rodziców, żeby tego trochę pilnowali i po prostu mieli wgląd, a nie, że jakiś tam osobnik z tych środowisk homoseksualnych przekrada się do przedszkola
i do
szkoły.
Nie osobnik, tylko że programy są
próbuje demoralizować
ale to nie tak, że ktoś wpadnie,
dzieci, no.
Kochana pani, to nie jest tak, że ktoś tam wpadnie, jakiś osobnik, genderowiec, jak to mówią, i będzie między dziećmi, tylko po prostu programy są wpychane, narzucane, proponowane na razie. Ale to tak swoją drogą. Dziękuję pani za zdanie, tak?
Ja myślę, że proszę ojca, tutaj dużo jest i powinno zależeć od rodziców, powinni stawiać jakiś temu czynny opór, a nie tak, że bo to są nasze dzieci, mamy prawo. I ja podam taki jeszcze, jeśli mogę podać ze swojej rodziny, przykład takiej dziewczynki. To mi opowiada moja kuzynka, jej wnuczka, taka dziewczynka, nie miała jeszcze 3 lat, ona miała takie kłopoty z wymową. Nie to, że nie mówiła, czy się jąkała, tylko tak długo nie rozumieli tego dziecka. Paplała, coś tam paplała, martwili się, że jak ta mowa jej taka zostanie, to po prostu, to będzie naprawdę jakimś felerem wielkim dla późniejszego człowieka. I poszła do przedszkola, doradzili, nie mając jeszcze 3 lat, jak się to dziecko tam rozgarnęło. Ona się tak nauczyła pięknie między dziećmi mówić. Za pół roku to było nie do poznania. Ona mówiła całymi zdaniami, z nią się rodzice, a to nie byli rodzice jacyś tacy, co nie umieli też dzieckiem się zająć, bo to rodzice na poziomie, wykształceni ludzie, tylko po prostu taką miała tą
mowę.
Pani
Krystyno, to jest taki przykład, ale pani ma dzieci swoje?
No, moje dzieci to już dawno dorosłe.
No właśnie, ale chodzi mi o to, bo chciałem się zapytać, dlaczego? Bo pani widzi, że to jest kwestia, nie ma tutaj modelu, do każdego przykładamy ten sam, tylko na przykład rodzice, jeżeli jest ta miłość, jest ta czułość, jest to przytulenie, jak pani tutaj psycholog mówiła, rozmowa, jeżeli nie poświęcimy dzieciom czasu, to mogą być w domu pod naszym nosem i rzeczywiście będzie telewizor ich wychowywał. Będą 5 godzin dziennie wychowywać telewizor, bo mama mówi, odejdź, nie mam czasu, tata mówi, jadę na spotkanie następne, więc wtedy wiadomo, że przedszkole będzie zbawiennym, bo to będzie moment tej normalności, ale my mówimy o normalnych domach.
Proszę ojca, mam na uwadze te prawdziwe przedszkola i te prawdziwe szkoły, takie jak to bywały jeszcze za moich młodszych lat i za w ogóle, no nie, bo dziś to naprawdę to na siłę, coś się tam wpycha do tych szkół, czasami może i za mało jest
jakoś takiej zdecydowanej reakcji nauczycieli? Oczywiście, może nie mają?
Oczywiście. A czy nie mają? Nie, nie mogą czasami? Dyrekcja,
nie mogą czasami?
Dyrekcja ma też nad sobą zjeść wierzchników
i tak
dalej.
To wszystko wydaje mi się chore, ale w normalnej przedszkolu, oczywiście, w normalnej szkole...
Pani Krystyno, wszystkiego dobrego, bo pani, przepraszam bardzo, bo tak to byśmy nie skończyli. W każdym razie ustalmy jeszcze raz pojęcia. Nie jesteśmy przeciwni tutaj, żeby nie było, że w Radiu Maryja krytykowano przedszkola i szkoły i żłobki. Mówimy tak, to jest pani Zofio wszystko potrzebne, prawda? W sensie takim, jeżeli nie ma już, to jest jak proteza, no. Wiadomo, że mamy swoje zęby, kto je ma, ten wie, jak są potrzebne. Kto je stracił, no ten wie, że najlepsze nawet te wprawiane nie są tym samym. Nie czujemy się tak pewnie z tymi wprawianymi. No, ale to, tak mówię, bardzo upraszczam.
To jest prawda. Pani Krystyna marzy i mówi o przedszkolu ze swojego dzieciństwa, a wydaje się, że to dzieciństwo było jakiś czas temu. I ja na początku swojej pracy zawodowej też wydawało mi się, że przedszkola, bo rzeczywiście ja nie jestem przeciwna przedszkolom. Ja cały czas powtarzam, jestem przeciwna i zawsze byłam wczesnej edukacji przedszkolnej, czyli od trzeciego roku życia, i zawsze proponowałam rodzicom, że najidealniejszy czas to jest po tym, kiedy oni zaprowadzą do przedszkola to ukształtowane dziecko, to po czwartym roku życia, kiedy w to dziecko jest jak gdyby już wkład rodzica w te piękne rzeczy etyczne, w piękne słowa, to dziecko ma jakąś możliwość obrony i ochrony i warunek jeszcze taki, że jest krótko, nie 7, nie 8, nie 10 godzin. Natomiast jeśli chodzi o rozwój mowy, o czym pani Krystyna powiedziała, zgadzam się całkowicie, że przy dysfunkcji rozwoju mowy często rówieśnicy, ale oni nie muszą być z przedszkola, ale w ogóle rówieśnicy szybciej wspomagają niż ćwiczenia logopedyczne. I to jest prawda i z takich powodów też sama kierowałam do przedszkoli logopedycznych na taki czas, żeby dziecko tę mowę wyrównało. Ale my cały czas mówimy, chociaż temat dotyczy edukacji, nie o dziecku do edukacji, tylko o zintegrowalnym rozwoju dziecka i o roli rodzica. Bo przecież, proszę Państwa, prawnie, już nie mówię moralnie, ale i z natury, ale prawnie rodzice są odpowiedzialni za dziecko. I jeżeli czasami słyszymy jakieś brutalne zachowanie nastolatka, to przecież pierwsze, co to ktoś mówi, a to rodzice patologicznie, a to rodzina patologiczna, a to matka patologiczna. Mimo że to dziecko oprócz tego rodzica i tej patologicznej matki dominującą część godzin spędzało w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. No taka jest prawda. Przecież u nas jest obowiązkowe nauczanie od teraz 6 roku życia, więc nasze dzieci są wszystkie poza domem.
No i mówi się, że szkoła wychowuje, prawda? Szkoła wychowuje, no bo taki jest układ.
Na pewno nauczyciele, na pewno ogromna rzesza nauczycieli chce wychowywać, tylko nie mają ku temu warunków.
Mamy telefon następny, bardzo prosimy, Radio Maryja. Halo, halo, proszę bardzo. Tak, prosimy, niestety coś nam zagłusiło. Proszę bardzo. Szczęść Boże, witamy. Kto jest z nami?
Tak, chciałem się odnieść do głosu pani Krystyny. Przed chwilą, ja nazywam się Łukasz, jestem z Podkarpacia.
Panie Łukaszu,
tak, mam wrażenie, że pani Krystyna reprezentuje taką grupę ludzi, którzy tak albo nie do końca przyjmują te wiadomości, które z tej rzeczywistości docierają, albo nie mogą się z tym pogodzić. Wydaje mi się, że teraz właśnie jest najodpowiedniejszy czas na tą audycję, ponieważ trzeba się dokładnie wsłuchać w ten głos, jaki reprezentuje pani magister, ponieważ... No dobrym przykładem jest tutaj przykład niemiecki. Oni tutaj są daleko przed nami, prawda? I tak warto popatrzeć po prostu na to, co tam się dzieje, zainteresować się tym i tak naprawdę pomyśleć o tym temacie, który dzisiaj jest poruszony. No dziękuję. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, panie Łukaszu. Chodzi o Węgry, tak? Pan powiedział węgierski przykład.
Niemiecki.
Niemiecki czy
chyba węgierski? Według mnie niemiecki.
Aha.
A nie wiem, a może węgierski.
Ja
teraz
węgierski. To taki głos, no dziękujemy panu.
Dziękujemy bardzo i to jest bardzo ważny głos, rzeczywiście tak. Zresztą ja chcę jeszcze podkreślić, jakby nawiązując do tego, co powiedział pan Łukasz i co pani Krystyna. Kiedyś były takie hasła, wszystkie dzieci są nasze. Ale ja mówię o dziecku przedszkolnym teraz. taki jest główny temat, chociaż troszkę wybiegamy. A ja chcę z całą pewnością, zdecydowaniem powiedzieć, że w wieku przedszkolnym musimy powiedzieć, każde dziecko należy do rodziców. Zresztą Ojciec Święty też tak powiedział, że dziecko z natury swojej jest własnością rodziców i małe dziecko jest, zanim stanie się obywatelem świata, zanim stanie się po prostu ważną osobowością i wpływającą na świat, początki swojego życia musi mieć umocowane w rodzinie i u rodziców. I tego nie zmienimy, choćbyśmy nie wiem jak chcieli.
Mamy telefon, proszę bardzo. Szczęść Boże, słuchamy. Kto jest z nami i skąd telefon?
Sosnowca. Babcia, chcę powiedzieć coś o dzieciach.
Pięknie.
Małych, jak był syn, jak do przedszkola wprowadzają. Poczekać?
Nie, jest pani na antenie, tylko jakie pani jeszcze imię?
Barbara.
Pani Barbaro, słuchamy.
Już?
Tak, już.
To już wyłączę radio.
Tak, tak, radio przyciszamy i mówimy.
Halo?
Tak, proszę bardzo.
Bo ja chciałam powiedzieć, zwrócić uwagę na jedno, że jest też taki mankament, że jak dziecko chodzi do przedszkola, to jest jeszcze ten minus, szczególnie jak matki pracują, jak ja pracowałam i większość tego od 7 rano, że dziecko trzeba w zimę na przykład 6 rano budzić. I to dziecko jest później nerwowe. Bo dziecko, jak moja teściowa mówiła, powinno leżeć, dokąd się nie wyśpi, a nie tak, żeby o 6 rano, prawda, wczoraj na 7 do pracy, to musiał go o 6 budzić. Nieraz na rękach niosłam, chociaż miał 4 lata, bo był taki niewyspany śpiący. No, że to jest też mankament, że tak, że jak dziecko chodzi do przedszkola, to trzeba zrywać i to jest nerwowe czysto, niedospane to dziecko. Szczęść Boże.
No właśnie, tak, to jest też fakt, wspominam tak również. A potem się w przedszkolu nie cudzę z pani Zofią, że większość tych dzieci, jak pamiętam, nie lubiało tego leżakowania. Nie lubiało, wiem, że to trzeba było się wtedy rozbierać do piżamy, tak wspólnie spać na jednej sali. To jest
ale
dziwne,
to znaczy każdy...
Niewyspana, a tam jednak
nie. Nie, no bo każdy z nas doskonale to rozumie, to chyba też jest taka fizjologia. Jeżeli człowiek jest bardzo, bardzo zmęczony, to nie może zasnąć.
Mhm. Może i tak.
Jeżeli człowiek jest bardzo zmęczony, to nie zaśnie. Czyli po prostu jak się przekroczy jakąś barierę albo osoby z tak zwaną anoreksją. Jeżeli przekroczy barierę, że dopuści do tego, że nie je, to potem mu się nie chce jeść. Dlatego ma... Także te małe dzieci, tu pani Barbara i babcia zarazem, tak jak pani powiedziała prawdę. Dziecko zostało wyrywane ze snu i po prostu ten sen spowodował taką drażliwość dziecka, ponieważ dziecko rozwija się też przez ruch i w ogóle, to potem ono nie zasypia i nie leżakowało, bo gdyby te dzieci, które są w domu i tak rano śpi, aż wstanie, a później... A jeszcze chcę wrócić do jednej rzeczy, że w przedszkolu czy w żłobku właśnie to leżakowanie jest od do. A przecież tak naprawdę do przedszkola przychodzą dzieci też z różnym systemem swoim takim, powiedziałabym, rozwoju fizjologicznego. Bo z różnymi temperamentami i z różnymi potrzebami. I jedno, rodzice obecni, rodzice tych małych dzieci, jak spojrzą do swoich książeczek zdrowia, to przeczytają, ci co mają około tak 30-40 lat, że było napisane... Karmić co 3 godziny, tam po tyle mililitrów i biedna mama wstawała w nocy o 3, bo jej kazali. Zrozumiano, że to nie jest tędy droga. Teraz jest napisane karmić na żądanie. To dziecko wie, kiedy karmić. W żłobku jest jakaś godzina, wszystkie dzieci siedzą na nocniku. Pół godziny, bo jedno już zrobiło, trzecie jeszcze trzeba poczekać. Więc w ten sposób musimy też zachować indywidualny rytm rozwoju somatycznego dziecka. A z somatycznym idzie psychosomatyczny. Czyli kiedy dziecko ma taki rytm w domu, to mama wie, on śpi, nie wiem, od 21 do 6 przesypia, o 6 budzi się jest jak skowronek, ale około 14 już jest senny, ponieważ ta sytuacja się powtarza. Mamie się nigdzie nie śpieszy. A jeśli jest deszcz i on śpi do 7, to też się nic nie stanie. A jeśli jest słońce i on się obudzi o 5 rano i ćwierka jak skowronek, to ona też się nigdzie nie spieszy. I to są te zalety takiego wsłuchania się w ten rytm biologiczny małego dziecka, bo to uchroni dziecko w przyszłości od nerwic i chorób żołądka i chorób serca i wszystkiego, nawet jak dziecko nie będzie zestresowane. To złamanie tego kodu takiego somatycznego też ma istotne znaczenie.
I mamy telefon kolejny. Bardzo prosimy, Radio Maryja.
Chwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewice.
Teraz i zawsze.
Mówi Bogusia z Wrocławia. Proszę Państwa, proszę Ojca, chciałabym taką rzecz powiedzieć. Jeśli z dzieckiem się postępuje agresywnie w domu, to dziecko będzie miało zawsze kłopoty z mową i z rozmowaniem. Co jeszcze? Ja jestem po prostu byłym nauczycielem przedszkola. Mój syn po prostu z tego względu, że musiałem iść do pracy, po prostu był ze mną w przedszkolu od drugiego roku życia. Ale ja jestem zwolenniczką właśnie pani psycholog, która twierdzi, że dziecko powinno pozostawać w domu jak najdłużej w normalnej rodzinie, zdrowej rodzinie przede wszystkim. Powinno, ja jestem zwolennikiem, że dziecko do 5 roku życia powinno być w rodzinie. Dopiero mając 6 lat, kiedy powinno już iść do zerówki. Po prostu to jest okres najlepszy, kiedy dziecko po prostu rozpoczyna okres kształcenia. I chciałabym tylko tyle powiedzieć. Bóg zapłać, szczęść Boże.
Bóg zapłać, dziękujemy Pani bardzo.
Tak, to jest w obecnych czasach, w sytuacji, w jakiej teraz jesteśmy, to już no, możemy powiedzieć, że jest najlepsze, ale to jest takie minimum. Jednak ja jestem za takimi rozwiązaniami, jakie tu przedstawili rodzice, no ale ja sobie zdaję sprawę, że cała Polska nie będzie miała warunków do nauczania domowego i nie wszyscy rodzice się na to tego podejmą, ale zgadzam się absolutnie z panią, że po 4 roku życia, około 5, to jest ten pierwszy takie wyjście dziecka z domu. Dziecko już chce też tych kontaktów rówieśniczych trochę i może wyjść. Jest to bardziej bezpieczne, ale też nie długo. Ja jestem też przeciwna, żeby dziecko w nauczaniu początkowym od 1 do 3 było na przykład w świetlicy. Dlaczego? Dlatego, że my musimy też rozumieć, że dzieci rozwijają się przez ruch, ale też muszą mieć taką luźną atmosferę. Jednak dzieci w tych ubrankach szkolnych z domu wyszły i siedzi od godziny 8 do 17. Przychodzi do domu i musi odrabiać lekcje, bo świetlica nie jest warunkiem. Poza tym dziecko nie może pracować umysłowo tak długo. Po prostu nie może, bo jeżeli zmuszamy dziecko do długiej pracy umysłowej, to w ten sposób zabijamy w nim motywację nie tylko do nauki i do zdobywania wiedzy, a tym samym do rozwoju intelektualnego, ale w ogóle do pracy jako takiej.
Tak jest. I kolejny telefon. Już mamy 9 minut po 23, jeszcze 20 minut naszego programu. Przypomnę, bardzo proszę, Radio Maryja, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Chciałem do audycji.
Jest pan na antenie, kto mówi?
Andrzej z południa Polski. Chciałem podjąć dwa takie tematy. Słuchałem audycji, no może nie od początku, ale tych pierwszych fragmentów. I w audycji zwrócono uwagę, pani psycholog zwróciła uwagę, że właśnie ten okres 4-5 lat to jest taki okres, kiedy dzieci powinny być absolutnie przy rodzicach w domu i rodzice powinni mieć no, szczególną uwagę na te dzieci. Chciałem się zapytać, jak pani psycholog ocenia na przykład wychowanie w Izraelu, w kibucach, bo w Izraelu były kibuce, kiedy rodziny pracowały, dzieci zabierano od rodziców, tam wychowywano. Czy to rzeczywiście doświadczenie właśnie wychowawcze społeczeństwa izraelskiego jest aż tak niekorzystne, niedobre, że to społeczeństwo, powiedzmy, wskutek takiego wychowywania dzieci, no gdzieś pogrąża się w jakimś nieładzie, w jakichś trudnych sprawach, prawda? Wydaje mi się, że chyba należałoby się nad tym zastanowić. I druga rzecz, takie przesłanie myśli, troszeczkę związane z tą audycją, bo takie sformułowania padały. Ojciec Janusz wypowiadał się o PGR-ach. Ojcze, ja jestem ojcem, to znaczy moja żona urodziła 7 dzieci i jestem wychowankiem PGR-u. I gwarantuję ojcu, że mnie, ani pracownikom, którzy pracowali ze mną, ani ich rodzinom w PGR-ze niczego nie brakowało. Naprawdę. Także nie było to znowuż takie złe, żeby można się było tak troszeczkę...
No, ale ja znam sytuację na przykład PGR-ów tych zachodnich, na przykład na zachodniej ścianie, tam bardziej na Pomorzu. I pytanie, co zostało... No nie chodzi, że tam było źle, tylko jak one uczyły Żydzi pracować, znaczy pewnej odpowiedzialności, bo to, że było jedzenie i były jakieś tam pieniądze, to jest jedna rzecz. Ale wie pan, jeden umiał tylko worki wozić, prawda? Drugi tylko wodą podlewał, natomiast takie, no, uczyć się takiej samodzielności może, albo takiej niezależności, to bardziej mi chodziło, wie pan?
No, ale to ja zostawmy. To jako przesłanie retoryczne, prawda, czyli bez odpowiedzi. Ale o tych kibucach to bym chciał posłuchać.
Wszystkiego dobrego panu, dziękuję bardzo. Pani Zofio, nie wiem, jak pani ma te...
Niestety nie będę mogła panu odpowiedzieć, ponieważ ja nie znam sposobów i metod wychowania w kibucach. Mogę tylko powiedzieć, co słyszałam od polskich Polek, które opiekowały się czy dziećmi żydowskimi obecnie, aktualnie z rodzin żydowskich pracujących w Stanach Zjednoczonych i mieszkających w Stanach Zjednoczonych czy w innych państwach. I to, co mówią te osoby opiekujące się, to w tych rodzinach bardzo dba się o taki system moralny rozwoju dzieci. I na przykład ta Polka mówiła, że przez ten czas, kiedy rodziców nie było, to dzieci miały absolutny zakaz otwierania telewizora i korzystania z komputerów. I te dzieci były tak wychowane i tak przyzwyczajone, nie chciałabym użyć słowa wytrenowane, bo to niewłaściwe, że kiedy ona była jako obca osoba poza zasięgiem, te dzieci były rodziców, to nawet nie odważyły się poprosić opiekunkę o to, że jednak chciałyby tę bajkę obejrzeć albo jakiś program. Więc to mi jest znane, takie metody wychowawcze, które zwracają uwagę na... I wydaje mi się też, jak mówię, naprawdę nie mam tutaj takiej pełnej wiedzy, że jednak w rodzinach żydowskich jest też wielodzietność i że tam mama ma wiele do powiedzenia. Ale szczegółów nie znam, dlatego nie będę się wypowiadać.
Ja też nie spotkałem się, może trzeba coś poczytać. No ale też mówię pani Zofio, patrzymy nawet, no, pewno to były takie przypadki skrajne, ale rodzice niepewni zostawiają kamery gdzieś, prawda, w tych przedszkolach czy żłobkach, taki ukryty monitoring, albo też otwarty. Przedszkola się zgadzają, żeby kamera była, no i mama mogła podglądać w ciągu dnia, czy tata, co tam się dzieje, więc to też świadczy, że to nie jest to drugi dom, prawda? Nie jest to drugi dom.
To po pierwsze, a po drugie właśnie, dlaczego ja o tym mówię? Przecież, proszę państwa, my mówimy o wieku przedszkolnym. Wiek przedszkolny, który trwa od zera do szóstego, o sześciu latach życia człowieka, przy przeciętnej życia 70-80, to jest bardzo mały procencik. I my tu się skupiamy na tym. Czy warto poświęcić 6 lat, to tyle, co trwają studia. Przecież człowiek, który studiuje i zależy mu naprawdę na zdobywaniu wiedzy, robi dużo po to, że potem, kiedy skończy studia albo jakąś inną, to po prostu będzie miał. Czyli rodzic, patrząc na te pierwsze 6 lat, powinien widzieć oczami, no, sięgający ten wiek hen do jego emerytury, do jego późnej starości i do pełnoletności jego dziecka. I kiedy mówimy o tym wieku właśnie przedszkolnym, pierwszym etapie życia człowieka, to odpowiedzmy sobie na pytanie. Pierwszy etap życia człowieka, do kogo powinien należeć? Do państwa, do instytucji czy do rodzica? Skoro prawnie za dziecko jest odpowiedzialny rodzic, to przecież wydaje mi się, że nawet z takiego myślenia jakby przyczynowo-skutkowego, pozwólmy, żeby ten pierwszy etap życia należał do rodzica. Pozwólmy rodzicom być rodzicami, bo później oni nie mają okazji. Niech nacieszą się tym słowem: mamusiu, kocham cię, tatusiu, kocham cię, mamusiu, zobacz, jak zrobiłam dla ciebie laurkę, zaśpiewam ci piosenkę. Niech się nacieszą. Nie będą już nigdy mieli takiej okazji, ani dziecko nie będzie miało takiej okazji, jak tu śpiewał wcześniej Wojciech Młynarski. Nie ma jak u mamy. To jest właśnie ten wiek i ten króciutkie 6 lat, które przeminą jak mgiełka.
Tak, natomiast no cóż, przedszkola istnieją i dobrze, że są teraz, bo pomagają rodzicom tym pracującym, zabieganym, czy nawet żłobki, ale mówimy cały czas, żeby było takie państwo, prawda, mocne, które gwarantowałoby macierzyński urlop 2 lata, prawda? 2 lata, żeby mama była na początku i także potem te dotacje
oczywiście,
tworzące taką
tak.
przestrzeń, że ta mama, która się decyduje, że jej pracą będzie wychowanie dzieci, może ten wybór uczynić. Oczywiście, która by chciała, nie wiem, kontynuować jakąś karierę naukową i taką, to jest wybór też osobisty człowieka, ale te, które rzeczywiście tutaj były oddane, chciały być w domu, niech by to było stworzona taka szansa.
Ale my jako społeczeństwo też otrzymaliśmy jakąś lekcję chyba w lutym czy w marcu tych mam, dzieci niepełnosprawnych, które chcą być w domu i które są w domu i chcą i są. I pomyślmy sobie, że te mamy 24 godziny są zajęte i opiekują się dziećmi, od których nie usłyszą często miłych słów, ale one wiedzą to, co ja na początku powiedziałam, że te wrażenia i te zmysły dotyku i tego słowa, dziecko to reaguje, ono jest niepełnosprawne, ale reaguje na miłość, ono odbiera i ta mama się cieszy, że ona temu dziecku prawdopodobnie przez całe jego życie i przez swoje życie będzie tylko w takiej formie przekazywać i one chcą i one są zdeterminowane i one nie myślą o tym, żeby odpoczywać. Więc te 6 lat pierwszych dla dziecka zdrowego to jest naprawdę, można powiedzieć, mgnienie oka.
I mamy kolejne telefony. Bardzo prosimy, Radio Maryja. Słuchamy. Szczęść Boże, bardzo proszę. Już można, tak? Halo? No tak, to jest Tomasie, 22 lata mówimy o wyciszaniu radia.
Kiedy
telefonujemy.
Już wyłączę radio. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja tutaj tak słucham od początku tej pani...
A kto mówi, jeszcze i skąd?
Podkarpacie, Emilia.
Emilia.
Drogi ojcze, tej pani psycholog, ani nic ująć, ani dodać. Ja już jestem babcią. Ja mam 70 lat skończone, ale takich wypowiedzi, jak ta pani psycholog, nie wiem, czy imię pomyliłam, pani Zofia.
Tak, tak jest, pani Zofia.
Tak. To naprawdę trzeba się modlić gorąco, żeby Bóg dawał natchnienia matkom, żeby takich więcej ludzi urodziły. Żeby to nie tylko w Radiu Maryja, ale w kościele kiedyś, czy w szkołach, czy gdzieś, żeby takich psychologów było co krok, że tak prosto powiem takimi słowami. Ja nie jestem uczona po studiach, czy jak, ale przysłuchując się temu, co ta pani psycholog mówi, to się płakać chce, to się serce kroi, to naprawdę człowieka tak podnieca, tak buduje, ale to jest za mało. Ja to pierwszy raz takiego psychologa. Ja słucham Radia Maryja, rozmowy niedokończone. No, może nie zawsze, ale prawie. Ale tak wspaniałej osoby ja nie słyszałam. Tu ani jednego słowa nie można skrytykować. Ta pani Krystyna, to ona, dziwne, że taki człowiek się może dodzwonić, bo ja nieraz próbuję. I bardzo mi, chyba drugi raz albo trzeci się ze swojego słuchania dodzwoniłam. Ale to jest naprawdę, obiecuję tylko, że będę się modlić, aby Bóg miłosierny sprawił, żeby bo nawet duchowo adoptuję teraz dziecko, modlę się, aby Bóg miłosierny sprawił tak, żeby... Co druga mama takie dzieci rodziła, jak pani psycholog Zofia. Bo to jest nas mało. To tak jak pani Krystyna, to bardzo szybko by rozwinęła dżenter. A ona sobie nie zdaje sprawy, co ona mówi, co ona wypowiada się w takim teraz, jak my jesteśmy w takiej trudnej sytuacji, w takim utrapieniu, w takim marnowaniu tych dzieci. Przecież to, co się teraz dzieje... Ja pochodzę z takiej rodziny wielodzietnej. Nas było 9, ale ja pamiętam mój tato, jak wstał, umył się i pierwszy klękał i modlił się. I on nigdy nas nie pochwalił za zło. Jak coś, ja sobie nieraz tak myślałam, Boże, kiedy ja urosnę duża, żeby ja nigdy złego nie robiłam. Nigdy nic złego nie powiedziałam, bo nas bardzo był religijny mój tato. Jak siadał z nami, nas było 9, cichutko było i tato robił nam wykłady. Zawsze na temat religii, zawsze, zawsze. A teraz co, dżenter? Teraz co, mówię kiedyś, jak się twoje dziecko, tej Agnieszki dziecko nazywa, potem córki tam, jakiejś tam koleżanki mojej znajomej, wnuczek, jak się nazywa to dziecko? A jeszcze nie ochrzczone. A dlaczego nie ochrzczone? No bo ono, jak dorośnie, będzie miało 18 lat, dopiero sobie wybierze imię i wybierze sobie płeć. I jest mi tak przykro.
Dobrze, że nie urodę, prawda?
Proszę?
Dobrze, że nie urodę.
Tak. Jest mi tak przykro, że ja taką koleżankę miałam i nie kontaktuję się z nią już. Bo jest mi to, chociaż chciałabym kiedyś się z nią spotkać.
Pani Emilia, to bardzo personalnie. Całego życia pani nam tutaj nie opowie. Dziękuję za ten telefon.
Chciałabym jej oczka otworzyć, ale...
Nie, spokojnie. Nie wolno też na siłę i tak złośliwie. Miłością trzeba... Dobro jest większe niż zła, tylko że dobro jest kolorowe. No, bo jest smutne, ma te kolory jednak gdzieś ale tam to, nęci.
Ale to,
natomiast my
to
pamiętajmy, że to jest...
Przykre słuchać. No. Albo ten pan gdzieś tam aż zaszedł do jakichś tam... Naprawdę to jest, nawet nie chcę wypowiadać.
No, pani Emilio, bo pani nam da zrobi podsumowanie telefonu od słuchaczy, a my natomiast chcemy jeszcze dalsze odebrać i dziękujemy pani bardzo i gratulujemy.
A naprawdę, obiecuję, że będę się modlić za tą panią psycholog Zofię i żeby jej Pan Bóg naprawdę dopomagał, bo to ona wypowiada słowa Boże, słowa takie, jak Bóg nam każe dzieci wychowywać.
Oczywiście. No, dziękuję pani Emilio. Pani psycholog nie ukrywa przecież, że jest osobą wierzącą. Mówi bardzo jasno o swoim światopoglądzie, to złe słowo, o wierze, prawda? O chrześcijaństwie. Bardzo proszę, pani Zofia.
Panie Emilio, serdecznie dziękuję. Naprawdę wzruszyła mnie pani tymi słowami, ale jeszcze bardziej modlitwą, także ja też życzę pani, żeby Pan Bóg błogosławił w życiu i to, co pani też powiedziała ze swojego życia. Po prostu to, co ja powtarzam, że Pan Bóg włożył w każdą rodzinę, która z nim współpracuje, mądrość, więc nie trzeba, żeby rodzice mieli jakieś wykształcenie. Jeżeli współpracują z łaską Bożą, tak jak pani tato, to wychowają na wspaniałych ludzi, dzieci, wnuki, prawnuki, doczekają się właśnie szczęścia i to jest to. I te właśnie różne wierszyki. Ze swojego dzieciństwa pamiętam taki wierszyk, jak mama mówiła, gdy rano dziecko wstanie, nie pyta o śniadanie. Najpierw rączki umyje, potem buzię i szyję, do paciorka uklęknie i pomodli się pięknie. I to była zachęta do modlitwy, ponieważ ale to nie było, że ma dziecko się modlić, tylko mama z nami, zresztą więcej, bo i dziadkowie, i prababcia. Więc te przykłady jakoś zostają później w życiu i człowiek się do nich odwołuje. Także wzruszyła mnie pani tą modlitwą. Dziękuję serdecznie. Szczęść Boże pani też na dalsze życie i dla całej pani rodziny.
Dziękujemy pani Emilii. I już ostatni telefon, który pewnie będzie takie małym podsumowaniem naszych rozmów, naszej audycji. Bardzo prosimy, Radio Maryja. Tak jest. Proszę bardzo, witamy kogo?
Niech będzie pochwalony Pan Jezus, Jezusem, Maryja Panna, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze, męski głos na koniec.
Z Sanoka, z Bieszczad Dalekich, bardzo serdecznie kłania się Jerzy Heinold. Ja jestem akurat po doktoracie z socjologii na KUL-u i tu muszę powiedzieć, że z punktu widzenia socjologicznego ta audycja jest totalnie ważna w tej chwili w Polsce, szczególnie w sytuacji, kiedy wchodzi dramatycznie dla nas szkodliwa ideologia gender, która chce niszczyć dzieci od samego początku, od samego urodzenia, od samej młodości. Biblia przewidziała tą sytuację, bo pisze, lepiej kamień młyński powiesić u szyi temu, kto ma zgorszyć maluczkich. A ci ludzie nie patrzą na przyszłość, nie patrzą na własną wieczność, tylko poddają się jakimś dziwnym filozofiom, które czerpią jakieś nieokreślone korzyści i chcą niszczyć nasze dzieci. Stąd przeogromnie ważne są tego typu audycje. Musimy, drogi księże, przede wszystkim w Radiu Maryja starać się walczyć o wychowanie dobre młodego pokolenia, o wychowanie dobre młodych dzieci. To jest priorytetowa sprawa i to musimy poświęcić bardzo wiele czasu w naszym Radiu Maryja. A druga sprawa jest taka, że przedszkola, jeżeli chodzi o przedszkola, ja jestem dumny i jestem szczęśliwy, bo byłem w przedszkolu, ale prowadzonym przez siostry służebniczki Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej Starowiejskie tu w Sanoku. Siostry w przedszkolu dawały cudowne wychowanie dzieciom, ale one szły w kierunku takim, jak prowadzi rodzina. Co było w domu i w rodzinie, to samo było w przedszkolu i sióstr. Szło tym samym jednym torem. Ja do dzisiaj dnia żyję wielki szacunek dla sióstr służebniczych, ale w ogóle dla wszelkich sióstr, dlatego że właśnie miały wyraźny, zdecydowany, klarowny wpływ na moje wychowanie. To potem wpłynęło na to, że ja wychowywałem moje dzieci w duchu katolickim. Najstarszego syna już po studiach pracuje w Krakowie, córka w Warszawie. Maluje tam różnych tych aktorów, malekatów i innych, Piotrusiów Franceskich jest taką tą, co tam maluje te twarze aktorom, ale właśnie bardzo religijnym człowiekiem. No i najmłodszy syn Wojtuś, który w tej chwili ma 21 lat, ale leży na oddziale onkologii w Lublinie, nowotwór kości, walczy o życie, ale jest przykładem dla wielu ludzi wiary katolickiej, codziennie przyjmuje Komunię Świętą, codziennie modli się, ofiaruje te swoje cierpienia w każdy dzień za innego człowieka, o jego zbawienie, ale wyniósł to z domu rodzinnego, że tutaj podstawową wartością było zawsze na pierwszym i miejscu Chrystus. Jeżeli tak będzie, to wszystko będzie układało się dobrze. I taką drogą staramy się w naszym małżeństwie iść. 21 lipca mija nam 30 lat od ślubu. I cieszymy się i dumni jesteśmy z tego, że potrafiliśmy taką drogą właśnie iść. Na pierwszym miejscu Jezus Chrystus. I tak musimy nasze maleństwa wychowywać. Tak wychowujemy nasze wspaniałe wnuczki. Już mam 3 wnuczki. Uczymy paciorka, uczymy modlenia się, ale uczymy na zasadzie wspólnej modlitwy. Nigdy nie mówimy iść do paciorka, tylko przystępujemy wszyscy razem, całą rodziną. I stąd na przykład 4-letnia wnuczka Olivia Marquardt potrafi prowadzić koronkę do Miłosierdzia Bożego. Jak jestem u dzieci w Warszawie, to ona 4-letnia prowadzi koronkę. Ku totalnemu zdziwieniu nikt jej tego nie uczył. Ale przychodzi 15, włączamy Radio Maryja, ona słyszy, że jest koronka, też jest bardzo łatwy do nauczenia się i dziecko tą koronkę do Miłosierdzia Bożego z nami odmawia. W końcu nabrała potrzeby takiej, że ona będzie prowadziła i ona sama zaproponowała, że ja będę prowadziła.
Panie Jerzy, miło się słucha tego, ale czas nam ucieka, dobrze? Musimy powoli podziękować panu za świadectwo. Pozdrawiamy, wszystkiego dobrego.
Dziękuję i jeszcze raz powtarzam, drogi ojcze, walczmy o dzieci, bo w tej chwili walka pójdzie totalna o dzieci. Jeżeli nam zniszczą dzieci, zniszczą nam przyszłość Polski, zniszczą nam przyszłość chrześcijaństwa. Musimy w tej chwili walczyć, bo to jest w tej chwili najbardziej wroga polityka stawiana przeciwko dzieciom, bo nasi wrogowie niestety mają świadomość, że jeżeli nam zabiorą dzieci, zabiorą nam już wszystko.
Tak. Rodzina, no i dzieci automatycznie, bo nie ma rodziny bez dzieci. Dziękuję panie Jerzy. Proszę bardzo, pani Zofia Wiergus. Podsumujemy może takie kamienie milowe, przedstawmy tej audycji, które były. To co najważniejsze.
Dziękuję serdecznie. To, co najważniejsze, proszę ojca, chyba razem zgodzimy się, że ci słuchacze, którzy się dodzwonili, przedstawili wielkie zatroskanie, wielką odpowiedzialność za przyszłość swoich dzieci. I tutaj spełnia się to powiedzenie, że dobra jest więcej. Ale teraz, jak ja zaczynałam mówić o okresie prenatalnym, i że to wszystko ma swój początek w okresie prenatalnym, to proszę państwa, mówię do słuchaczy, musimy tutaj, ja chylę czoła w imieniu państwa przed ojcem do wszystkich ojców redemptorystów, a szczególnie do ojca Tadeusza Rydzyka. Nie byłoby tej naszej wiedzy, nie moglibyśmy się dowiedzieć, ile jest osób, które tak odpowiedzialnie, które w taki sposób interesują się dziećmi, którzy tak żyją po Bożemu, gdyby nie było tego radia, gdyby nie było tego łącznika. Także ojcze Januszu, naprawdę czuję się po pierwsze i zaszczycona i ogromnie dziękuję. I na podsumowanie powiem, że dobra jest więcej i jest nadzieja, że rzeczywiście dobro zwycięży, ale tu ukłon mój w kierunku Ojców Redemptorystów Radia Maryja, tego właśnie radia, któremu przewodniczy Maryja, a przecież ona pokonała smoka i zło, więc bądźmy optymistami, że dobro zwycięży.
Dziękuję,
a na pewno
bardzo
zwycięży.
Pani Zofio, zresztą tak to jest, że spotkaliśmy się, a pani, że my się znamy, prawda? Znamy się.
No tak. Ja zażartowałam, że ojciec bywa codziennie u mnie w domu, bardzo często, że patrzymy sobie w oczy. Właśnie dzięki telewizji trwa.
No tak, i Radiu Maryja. I dziękujemy. Radio. I mamy łączność. I to jest to, że różni ludzie przyjeżdżają, dzielą się, to socjolog, psycholog, polityk, ekonomista, bo chodzi o dobro, prawda? Dobro wspólne to jest Polska, ale nie ma Polski bez rodzin. Nie ma społeczeństwa bez rodzin. To są atomy rozbite. To szkoda, nowa audycja musiałaby powstać.
Ja chcę tylko jeszcze króciutko powiedzieć, że nie tylko dziękuję za miłe słowa pod moim adresem, ale nie ukrywam, że te wypowiedzi, które tutaj były, naprawdę mnie też dużo dały i dużo nauczyły, że są tacy wspaniali rodzice. Rodzice odpowiedzialni, czyli po prostu jeżeli się kontaktujemy, jeżeli mamy taki łącznik jak Radio Maryja, to czujemy tę bratnią duszę. To jest ta socjalizacja.
Nie jestem sam.
To jest ta socjalizacja i to bycie w społeczeństwie.
Nie jestem sam w moim myśleniu, prawda?
Dokładnie
nie,
tak.
Nie boję się, nie wstydź
nie
się.
Nie boję się, tak.
Powiedz, że ty jesteś wierzący, że dziecko twoje ma mieć takie a takie wychowanie, prawda?
I tak się jakoś złożyło, że to prawie wszystkie, niemalże wszystkie rejony Polski tu zadzwoniły.
A, pani zarejestrowała, no tak. Dziękuję bardzo. Przypomnę, nasza audycja dla małżonków i rodziców się kończy. Pozdrawiamy pana Lecha i panią Elżbietę.
Tak,
myślę, że za tydzień już będą tutaj przy sterach. Natomiast dzisiaj wygościła pani Zofia Wielgus, psycholog. Audycja w domu czy w przedszkolu. Przygotowanie dziecka do nauki. Dziękuję bardzo.
Dziękuję serdecznie ojcu za towarzyszenie, za pomoc i za wsparcie. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Natomiast już za moment będziemy się chcieli jeszcze tutaj pomodlić w audycji na zakończenie dnia modlitwą kompletą.
Twoje ręce kroją chleb, dają znak, żebym wrócił jak najprędzej. A ja tam, mamo, tam, gdzie już bliżej, nieźle dalej, zanim sen minie ten. Jeszcze, mamo, mleka nalej, jeszcze raz przytul mnie i serdecznie daj przez drogę, zanim dzień spłoszy sen. Pójdę, mamo, w dalszą drogę. Błaga cię, nie ciebie, 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 ciebie. Łania cięgi, 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 cięgi. Łaga cięgi, 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 cięgi. Łaga cięgi, 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 cięgi. Śniłem sen, piękny sen, miałem w nim tak mało lat. Barwny sen, dobry sen, a w nim mój dziecięcy świat. Stary dom w sadzie stał, tak się tulił do jabłoni, byłaś ty, mamo, ta. Pytałaś, synu, dokąd gonisz? A ja tam, mamo, tam, gdzie już bliżej, nieźle dalej, zanim sen minie ten. Jeszcze, mamo, mleka nalej, jeszcze raz przytul mnie i serdeczną daj przez drogę, zanim dzień spłoszy sen. Pójdę, mamo, w dalszą drogę. Łaga ciegie, 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 ciegie. Zanim sen minie ten, jeszcze mamo mleka nalej, jeszcze raz przytul mnie i serdeczną daj przez drogę, zanim dzień spłoszy sen. Pójdę, mamo, w dalszą drogę. Pójdę, mamo, w dalszą drogę. Pójdę, mamo, w dalszą drogę.